Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Tak, witamy się z wami w niedzielny poranek. A 11 godzina to już nie taki poranek, to bliżej południa. Tak, nerdzi w kulturze, pogoda, wiosna pełną gębą. Ciepło, kwiatki wychodzą na wierzch, więc tak, przebiśniegi i inne przebiśniegi też. Śniegu nie ma. Nerdzi się z wami witają, jak zwykle w studiu.
Gorki.
Oraz kapitan.
Tak, w kolejnej 295. audycji hipertekstualnej. Także już niedługo, już wkrótce 300. Jakże miło, jakże fajnie. No a co, a my wchodzimy na pełnej, odrabianej niedzielnej audycji. Tak. W dobrej pasie. No i dzisiaj, że tak powiem, trochę powspominamy, trochę nie powspominamy. Mam nadzieję, że trochę sobie w redakcyjnych polecankach pomówimy trochę o VOD z innej trochę perspektywy niż tylko Netflix. No i co? No i oczywiście 5 powodów, dla których warto wyjść z piwnicy, bo w niej pozostać, ale jest też warto wyjść z tej piwnicy, bo się zbliża okres wiosenny. No i też redakcyjny magiel towarzyski, a dzisiaj tak fajnie byłoby podyskutować o tym, jak było, czyli o tym, co strasznie lubimy, czyli retro. Nie wiem, czy widziałeś ostatnie pisma właśnie komputerowo-gamingowo-konsolowe, czyli całe dwa, które są już w Polsce.
Bo zostały w tej chwili PSX Extreme i CD Action?
Nie, tak.
CD Action,
tak, z takich największych. Mhm. Więc super sprawa, więc ten i w nich coraz większy jest ten kącik retro, także my też jesteśmy coraz starsi, więc kącik retro też się powiększa. Także porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo istotnej rzeczy, która zniknęła i gimby nie znają, no, nawet gimb teraz nie ma, o kontrolerach.
Tak.
Ale o kontrolerach, przystawkach i w ogóle jak to było zabawnie, a jak jest teraz.
No teraz co? Mamy tak na dobrą sprawę pady i VR-y i długo, długo nic.
No tak. No właśnie są tylko kontrolery, ale nie są to peryferia, takie kiedyś, no nie? Nawet koce, nawet nie konsolowe, PC-towe wcześniej nawet. No ale to o tym sobie pogadamy, bo to jest temat...
Ciekawe.
Ciekawe, tak. Zwłaszcza, że my chyba nie jedne zęby żeśmy zjedli. Dużo osób tak naprawdę, jak się
tak, wszyscy
gracie.
Ci, co w latach 90. gdzieś tam, wiesz, żyli, to mieli dostęp. Znaczy, mieli lub nie. Różnego rodzaju kontrolery dziwne, dziwniaste były, więc była okazja potestować co nieco.
Tak, ale zanim to, kapitanie, redakcyjne poleconeczki, byłeś na urlopie, więc pewnie miałeś chwilę czasu. Czyli nie miałeś chwili czasu, tak, to jest standard.
No,
jedziesz na urlop, nie masz czasu.
Znaczy, wiesz co, no, biorąc pod uwagę specyfikę takiego urlopu, no to tego czasu jakoś tak dla siebie to miałem naprawdę mało, ale coś tam gdzieś tam udało się trochę spożytkować. Z mojej strony będzie jedna polecanka. Właśnie tak męczyłem i wymęczyłem właśnie przez cały urlop. Troy Denning, Strony Bólu. Kto grał w Planescape Torment, to może kojarzy, albo i nie. W skrócie trochę taki fanfic, ale nie do końca. Tak naprawdę książka jest osadzona oczywiście w Forgotten Realms. W uniwersum tym, którym dzieje się Planescape. Poznajemy głównych bohaterów właśnie łażą przez labirynt, czyli między innymi to, co też nam może się zdarzyć w Planescape'ie. Tak naprawdę autor duże kudosy, bo fajnie wczuł się w specyfikę samej gry, świata i tak dalej. Tutaj mamy też dzielnych śmiałków, którzy tam dążą do swojego celu. Po drodze zdarzają się różne rzeczy typu noga zamieniona w kamień i trzeba sobie z tym radzić, albo po prostu przeszczep rąk zamiast właśnie jedną dłoń przeszczepiamy zamiast tej kamiennej nogi, żeby jakoś po prostu móc iść. Jeśli chodzi o samą książkę, bardzo fajne, szybko można ją pochłaniać. Moim zdaniem to po prostu no fajnie, wszystko idealnie pasuje jako wielki fan Planescape'a. Bardzo dobrze się bawiłem czytając. Chociaż wiesz, książka jest trochę, zakończenie jest takie jakie jest, nie chcę spoilować, ale spodziewałbym się trochę czegoś innego. Niestety, wiesz, no tutaj nawiązanie też do Planescape'a, czyli do odnajdywania siebie, cierpienie i tak dalej. Wszystkie te takie rzeczy, które były w grze też. Wiesz, oczywiście zadawanie odwiecznego pytania, jaka jest natura człowieka i tak dalej. Bo wbrew pozorom Planescape jest właśnie ten aspekt filozoficzny bardzo, bardzo rozwinięty w tej grze. Książka też świetna. Czyta się, tak jak już mówiłem, szybko. I o ile dobrze pamiętam, można, tak jak teraz patrzę sobie tutaj na ściągawkę, bez problemu książkę można zakupić zarówno w papierze, jak i e-booku, co gorąco polecam po prostu, bo naprawdę bardzo przyjemne to jest. Nawet jest audiobook 5 godzin, 5,5 godzin, 6 godzin, 5,52, więc co nawet krótko. Jadąc samochodem czy czymś, tak, bo to jest dosłownie takie, taki turbo fanfic trochę, moim zdaniem. I robi robotę, na Lubimy Czytać ma 6,2 na 10 ocenę. Ja bym dał mocne 7, 7,5 nawet, bo naprawdę jest spoko, więc tutaj ja się bawiłem bardzo dobrze. I co tu dużo mówić? Pani Bólu, bohaterowie, labirynt, typowe, wiesz, RPGowe sety, więc to wszystko moim zdaniem bardzo dobrze komponuje się.
No i amen.
Amen.
Tak, książkowo to w takim razie mamy już nerdowo. Także ja dorzucę od siebie jakiś czas temu. Z powodów wiadomych, Netflix, że tak powiem, nie zyskał mojej sympatii. Biorąc pod uwagę, jak sobie radzą obecnie, to dobra była moja decyzja.
A, bo ty się...
Wymiksowałem się na razie z Netflixowego bagienka i się wmiksowałem w disneyowskie bagienko. I powiem ci szczerze, że pamiętasz, jak mówiliśmy o przejęciu przez Foxa przez Disneya. No i ta decyzja przez wielu była uważana za kontrowersyjną, głupią w ogóle, że to nie wiadomo po co tyle kasy wydane. Ale powiem ci szczerze, że jak teraz przeglądam właśnie Disney+, to większość produkcji, na jakiej się skupiam, albo są produkcje właśnie mocno licencjonowane typu Marvel, Gwiezdne Wojny, czyli te flagowce poniekąd, ale przede wszystkim też mnóstwo seriali wyprodukowanych właśnie przy współpracy czy dla Foxa. No i, no dobra, nie mogę nie wspomnieć, okej, to jest moje trochę guilty pleasure, 911, nie wiem czy słyszałeś, pamiętałeś, w naszej telewizji też dużo reklamowali, zawsze jest faza na strażaków.
To jest serial 911?
911, tak, amerykański. Mhm. Oryginalnie 2000, jak mnie nie myli, aż sprawdzę, 2018 rok się zaczęło, tak? Najlepiej właśnie jest opis dramat policyjny Opera Mydlana, no tam też jest trochę policji, ale przede wszystkim jest tak, że każdy odcinek się zaczyna, przynajmniej próbuje się zacząć od tego, że ktoś dzwoni na 911 na linię ogólnie, jakby to powiedzieć, wiesz, no jest tam, wiesz, no a, no nie, tam utknęłam, no nie, i tam jest, no okej, czy może pani powiedzieć, gdzie utknęłam, nie wiem, no nie, bo samochód jest do góry nogami i utknął pomiędzy dwoma budynkami, no i okazuje się, że tornado zmiotło kogoś. No więc takie jakieś tam bardzo randomowe sytuacje. No i ten serial dzieje się oczywiście w Los Angeles i jest, tak bym powiedział, jakby momentami ktoś był kuzynem Michaela Baya, czyli wiesz, zaczynamy od prostego wypadku samochodowego, a kończymy...
I kręcimy coraz bardziej.
Tak, kręcimy coraz bardziej. No i właśnie najlepsze jest to, że właśnie w ogóle pierwszy, drugi odcinek to już jest tak, że już właśnie ktoś utknął na kolejce, na diabelskim młynie, a później jest coraz bardziej hardkorowo. No i żeby było chyba nawet zabawniej, to jest trzęsienie ziemi, a drugi sezon to w ogóle jest tsunami, a trzeci czy czwarty sezon to już jest w ogóle blackout, że ktoś schakował całe Los Angeles i wszystko, cała energia padła i zwierzęta uciekają i oni, wiesz, próbują uciekać przed zwierzętami. Więc jest mocno, mocno hardkorowo, ale o wiele bardziej, wiesz co, to jest ten jeden z niewielu momentów, kiedy, nie wiem czy pamiętasz, taki miałeś, nie wiem, tam nie zbrodnia kara, ale Prawo i Porządek, Zbrodniczy Zamiar, no nie? I on dostaje 30 spin-offów, albo CSI. I na przykład z CSI też tak było, że większość osób w Polsce woli Miami niż zwykłe CSI.
Znaczy wiesz co, tu się nie zgodzę. Ja akurat jestem wielkim fanem zarówno Miami, jak i zwykłego Las Vegas. Nowy Jork mi się nie podoba, bo to co zawsze w audycji powtarzałem, powtórzę po raz kolejny. I to miasto jest takie bezduszne, zimne i tak dalej i to jest totalnie nie. Natomiast wiesz, właśnie Miami, pastelowe kolory, cieplutkie, wszystko takie siedząc w szarej Polsce to tak lepiej się w środku robi.
No właśnie to jest to, że Miami jest właśnie to ciepłe, jest taki hybrid, no nie, żółty.
Gdzieś tam
też
ciągle, wiesz,
meksykański taki filtr jest na wszystkim.
Też, trochę taki Vice City vibe mi się włącza, tak, oglądając.
Tak, tak, tak. Ja bym w ogóle właśnie zobaczył takie CSI właśnie stylizowane na lata 80. właśnie, takie w filmach Vice City. To by było super właśnie pokazać, jak to się zaczynało, wiesz, odciski palców zdejmowane, wiesz, na zasadzie, wiesz, lukier z pączkiem gdzieś tam się sypie i takie tam różne rzeczy. To by mogło być naprawdę dość intrygujące. No, ale wracając do 911 właśnie jest mocno taki, wiesz, no typowo rozrywkowe, mimo że tam, wiesz, niby Opera Mydlana w tle. No i 911 dostało Lone Star. 911 Lone Star, a po polsku po prostu chyba Texas się nazywa. No i właśnie jest o tym, jak dowódca z Nowego Jorku dostaje propozycję z kompletowania nowego zespołu właśnie w Teksasie. No i wiesz, bo po prostu bardzo ludzko się zaczyna serial. Cała remiza pojechała gasić magazyny i się okazało, że po prostu nawozy wybuchły i wszystkich oprócz chyba jednej czy dwóch osób zmiotło całkowicie z planszy, tak? Więc całą remizę trzeba postawić od nowa, dosłownie. I ten serial, przynajmniej w pierwszym sezonie, jest taki, jakby to powiedzieć, bardziej realny. Te problemy są na zasadzie, wyciągamy kogoś z silosa ze zbożem, bo ktoś się zapada, albo nie wiem, właśnie jakieś tam wypadki, albo coś tam. No oczywiście też są jakieś tam, wiesz, tam, wiesz, jakieś tam też dziwne rzeczy, ale na przykład częściej są właśnie takie sprawy na zasadzie, trzeba dziecku wyciągnąć samochodzik z nosa, no nie? Więc oglądasz to na zasadzie bardziej ludzkie dramaty, wiesz, ta właśnie opera mydlana.
Tu cię zaskoczę, bo wbrew pozorom wyciągnięcie samochodzika
wiem, jest
nosa,
bardzo częste, jest, ja wiem.
Znaczy
ja wiem.
Wyciąganie przedmiotów z otworów różnych tak. dzieci jest bardzo częste i to czasami jest bardzo tricky.
Tak, 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 ale wiesz, chodzi mi o to, że ten przynajmniej, wiesz, przynajmniej początek serialu jest taki bardziej, jakby to powiedzieć, prawdopodobny, tak? Te sprawy są bardziej prawdopodobne, bardziej się zżywasz z tą ekipą, która jest bardzo, bardzo randomowa, ale to, że tak powiem, w tym szaleństwie jest metoda. No i trochę jak z House'em, tak? Okazuje się, że główny bohater ma, to nie jest duży spoiler, ma raka i wiesz, i raczej chodzi o tą dramę, tak? Niż te różne takie hardkorowe akcje. No i dopiero później okazuje się, że lawa wychodzi, bo się płyty tektoniczne ruszają. No i wiesz, i serial też zaczyna, wiesz, do pierwowzoru równać, że musimy, tak wiesz, zrobić bardzo hardkorowe akcje, bo wtedy więcej osób nas ogląda. Ale i tak powiem szczerze, że to jest dla mnie jakiś taki może nie guilty, no dobra, jest to guilty pleasure, okej, okay, no to jest taki typowy właśnie, tak jak House był, że to były bardzo rzadkie przypadki medycyny i to oglądałeś właśnie na zasadzie rozwiązania zagadki, to tutaj jest na zasadzie jednak, no jakbyś miał po raz 30 czy 40 oglądanie pożaru, to by cię to kompletnie nie jarało. Ja nie wiem, czy na przykład widziałeś Chicago Fire. Ten serial też się bardzo, ale to bardzo dużo osób ogląda i dużo osób śledzi. Chyba ma już teraz chyba 8, 10 sezonów, jakoś też tam sporo. Żeby było zabawniej, gra ten sam aktor, bardzo dużo aktorów z House'a tam gra. No widać, no nie, jakieś tam podobne za ten. No i tam jest tak, że masz normalne te pożary, masz normalne sytuacje i to nie jest siłą też napędową tego serialu, tak. że wiesz, no bo no mówię, no jak oglądasz po raz trzeci, jak oni wbijają do budynku i wyciągają kogoś, no to w pewnym momencie już zaczynasz, wiesz.
Ale tak działają procedurale.
Tak, ale właśnie na tej zasadzie, dobra, oni teraz wejdą tędy, wyjdą na niej, super, i ty się już uczysz całej techniki, no nie, jak węża rozrzucić i wszystko, tylko raczej chodzi na tej zasadzie jakby tych ludzkich dramatów z boku, no nie, że bardziej się skupiasz na tym życiu strażaków, jeden z drugim się przespał, coś tam, och, no nie. No i właśnie ciężko znaleźć tą taką, jakby to powiedzieć, równowagę. Dlatego mam wrażenie, że seriale medyczne bardzo dobrze są, dlatego bardzo popularne i bardzo dobrze zarobiły, tak jak na przykład, nie wiem, Ostry dyżur, Grey's Anatomy czy cała reszta, bo one próbują wyrównać ten poziom ciężkości na zasadzie ludzkie dramaty, opera mydlana, ale też jakieś fajne, ciekawe przypadki. No i dlatego też na przykład nie wiem, czy zauważyłeś, większość tych seriali medycznych opiera się na Ostrym dyżurze, bo na Ostrym dyżurze wszystko się może zdarzyć.
Tak, gdzie tak naprawdę właśnie to jest genialne, że bo z reguły takich seriali właśnie to wspomniałem, że procedurale, masz kilka takich wypróbowanych schematów, jeśli chcesz, kupujesz książkę jak robić serial i tam masz gotowe przykłady jak to cisnąć. Natomiast właśnie jeśli chodzi o Ostry dyżur, coś takiego, to można zrobić cokolwiek. Chcemy kolesia z pręcem zbrojeniowym w głowie, bang, mamy. Chcemy skąd właśnie, mamy dziewczynkę z resorakiem w nosie, bang, mamy. Mamy kolesia, który, nie wiem, instrukcje były niejasne, penis utknął w drzwiach, bang, mamy to. Więc tak naprawdę, że tak polecę takim frazesem, życie pisze scenariusze.
No i to jest naprawdę jak dla mnie zabawna sprawa. No, żeby było zabawniej, to właśnie jak mam wrażenie, że jakby czat GPT zapytać, to mniej więcej też byłoby.
A mógłby zrobić też ładnie.
Tak. No ale o czacie GPT to jak nam starczy czasu, to też wspomnimy. Tak. A no właśnie a propos właśnie seriali, to South Park, tak ostatni odcinek South Parku właśnie o czat GPT i większość dialogów wygenerowano właśnie przez czat GPT.
Mhm. Więc... tak właśnie jak zacząłeś mówić o strażakach, o tego typu serialach, no to w sumie to, nie wiem, trochę polecanka, a trochę nie. Nie wiem, czy pamiętasz, bo to w sumie cała seria gier była, Emergency.
Emergency tak. Było o...
Wszystkie służby, tam i strażaków, policję, właśnie pogotowie ratunkowe.
Wspominałeś kiedyś, tak.
Tak, właśnie najwięcej to czasu spędziłem właśnie w tej pierwszej części Fighters for Life z 98 roku. Gra była okrutnie trudna i wtedy i próbowałem po latach wrócić i tak samo, bo masz ograniczone zasoby, typu właśnie wozy, załogi i tak dalej. Ograniczony czas, bo na przykład właśnie wiesz, coś się stało i musisz jechać szybko, zanim ludzie się wykrwawią, czy cokolwiek, czy po prostu, nie wiem, wypadek jest i ktoś inny najedzie na ten wypadek. Więc wiesz, scenariusze takich mówisz właśnie, pisze życie, gdzie pamiętam chyba pierwsza misja to była, jedzie samochód i wyjeżdżał z jakiejś polnej drogi, z jakiegoś pola koleś ciągnikiem i po prostu kolizja, no i w tym momencie, wiesz, trzeba tak wysłać policjantów, żeby, wiesz, kierowali ruchem. Trzeba wysłać strażaków i tu uwaga, w wozie technicznym, żeby byli w stanie, mieli nożyce i byli w stanie wyciąć ludzi z tego pogniecionego samochodu. Musisz wysłać pogotowie ratunkowe, które ich zgarnie i zawiezie do szpitala. Tak naprawdę, wiesz, niby to trochę RTS, niby takie myślenie, zarządzanie, gry, tak jak mówiłem, okrutnie trudne. I tu nawet ostatnia część, widzę, była Emergency HQ w 2018 roku, więc całkiem nieźle. No ja osobiście długo w to grałem. Pamiętam, chyba najbardziej mi utknęła misja, gdzie był chyba mecz piłkarski pomiędzy jakimiś drużynami dwojema, które miały kosę. Więc tam trzeba było szpalery z policjantów robić, wiesz, najpierw jednych wyprowadzić do metra, później drugi gdzieś tam na jakiś transport miejski, tak żeby się, wiesz, jak byłeś faja, zagapiłeś się i oni gdzieś tam, wiesz, wpadli na siebie, no to po prostu zaczynali się lać po gębach po tym meczu, więc z jednej strony zabawne, ale wiesz, w tym momencie przegrywałeś misję, gdzie tak naprawdę gra była, grafika prosta, te filmiki to właśnie były prerenderowane w 3D, ale to takie 3D z lat 90. z Lightwave'a chyba, albo z czegoś, z jakiegoś podobnego programu. Także to w dzisiejszych czasach to po prostu oczy wypadają, ale siła tej gry właśnie drzemie w czymś innym. Także jeśli macie możliwość wypróbowania, to ja jak najbardziej do tego zachęcam. Właśnie ta pierwsza część Fighters for Life to była chyba nawet na jakimś CD-ku Komputer Świata gry albo czegoś takiego swego czasu.
Żeby było zabawnie, przeglądam teraz, to w ogóle Deep Silver był wydawcą, więc można nawet kompletną edycję zgarnąć jeszcze. Ale widzę, że jest dokładnie to samo co z serialem 911, że jest na tej zasadzie, że w pewnym momencie musimy dowalić do pieca. Mhm. I na przykład właśnie w Emergency 2 masz bramę brandenburską i masz nagle samolot spada.
I musisz... No dzień jak co dzień zdarza się.
Tak, no i wiesz, no z głównego placu w Berlinie musisz zgarniać, wiesz, ogarniać sytuację, bo samolot ten spadł. Ja widzę, że to jest powracający w ogóle jakiś motyw z tym, że samolot właśnie spada. Ale bo lata 90, 2000, okej, dobra, to teraz rozumiem, co biega. Też jest zabawne na przykład tym, że przy Emergency 2014 nawet na samej okładce spadają meteoryty. Więc to jest takie, już wiesz, taka wizja kompletnie kataklistyczna, wiesz, tak jak...
Dowalmy po całości.
Tak jak w SimCity 4, tak, najważniejsze właśnie zrzucenie meteorytu. Ale nie, powiem ci szczerze, że tak powiem, przyjrzę się temu. Ale to też jest dość ciekawe, bo właśnie na kanwie serialu po raz kolejny odgrzebałem właśnie 911 i 112 od naszego polskiego studia i powiem ci szczerze, że to jest to, co mówisz właśnie, że to są gry trudne. Właśnie nie wiem, jak to jest właśnie, że tak jak masz 911 Operator, ale właśnie te wszystkie gry skupiające się na służbach, no nie, to one nie mają jakichś bardzo wysokich ocen, ale jednak one są skierowane do bardzo wąskiego grona ludzi i one są bardzo trudne. Wiesz, właśnie cały czas pracowanie pod presją, tam nie masz pasków życia, albo coś się dzisiaj uda, albo coś się nie uda. I też jest ciekawe to, że we wszystkich tych grach przenosisz progres pomiędzy misjami i te gry nie wybaczają. Nie wybaczają kompletnie. Stracisz członka zespołu, to nie
to
jest
już nie
tak,
masz,
że...
nie odraźnie.
Nope, i od razu przechodzisz dalej i po prostu musisz sobie radzić, tak? Kasy jest mało, w ogóle to jest niesamowite. A jeszcze właśnie 911 i 112 Operator jest fajne to o tyle, że jeszcze można sobie z Google Maps wziąć, więc można sobie zagrać we własnym mieście. Więc to już w ogóle możesz sobie spróbować, jak to jest fajnie.
Jeszcze wiesz co, tak sobie teraz szybki Google gier ratowniczych właśnie, bo to w sumie jakby nie patrzeć można podciągnąć pod osobny gatunek. I tak sobie scrolluję i właśnie w tym roku w czerwcu premierę ma mieć gra Chernobyl 1986 polskiego studia Detalion Games. Wydawca, dobra, nie wymieniajmy jego imienia, ale nieważne, gra, tak jak tutaj są już wrzucone jakieś zajawki, wiesz, gdzie właśnie sterujemy strażakami, to wszystko w momencie no, wybuchu, katastrofy w Czarnobylu. Wygląda fajnie, można sobie dodać do już listy, że jak będzie dostępna, to wtedy można coś ogarnąć. Pytanie, czy gra zostanie dowieziona? Chociaż biorąc pod uwagę też, że Detalion Games grę produkuje, więc jest duża szansa, że rzeczywiście zostanie wydana. No,
wiesz, ja nie chcę nic mówić, ale pamiętasz, jak dużo osób mówiło i też jak myśleliśmy, że na przykład Mr. Prepper, tak? Mówiliśmy parę razy o właśnie Mr. Prepper, gra, która była dość ciekawa. Zaczynała się od tego, że w zasadzie jesteśmy preppersem, który próbuje się budować niby na koniec świata bazę, a później okazało się, że w zasadzie mamy grę mocno fabularyzowaną, z gościem, który w zasadzie próbuje unikać państwowej instytucji i agentów, żeby wydostać się jakby z miasteczka, więc zupełnie jakby kompletnie zmieniona oś fabularna i jednocześnie gra robiona przez kilka osób i została dość szybko skończona i wydana. Mimo, że to jest to nasze polskie
piekiełko,
dziwne piekiełko wydawnicze, tak, którego no dobra, są
znaczy, wiesz, biorąc pod uwagę to, że właśnie tutaj w Czarnobylu też sterujemy załogą, personelem elektrowni, czyli rzeczywiście możemy się poczuć jak w serialu, więc
no,
wow.
Hardkorowo, okej. Okay. No, ale zobaczymy, no to jest dość ciekawe te. Dobra, kończąc ten temat cały ratowniczy, bałem się, że kiedyś na pewno zrobimy audycję. Fajnie byłoby wciągnąć kogoś, kto się na tym zna i też mu pokazać i wiesz, żeby mógł sobie pogadać. Jestem ciekaw, czy w ogóle jest ktoś w Polsce, ale w ogóle też na świecie, kto wiesz, jest normalnie operatorem na właśnie na infolinii.
Dyspozytorni
i wraca do domu, jest takie a teraz usiądę, wiesz, 911 serial, 911 gra, no nie, teraz się rozluźnię. Ale z drugiej strony są osoby, które jeżdżą na tirach i no...
I grają. Wracają na mają urlop, to siadają przed Euro Truck Simulatorem albo coś i cisną na wijałem dalej kilometry.
Ciekawe, że to jest, można powiedzieć, że to jest doszkolenie.
Znaczy, ale wiesz co, właśnie jeśli chodzi o takie zawody, może wiesz, dyspozytor może też, ale właśnie czy strażacy, ratownicy, kierowcy ciężarówek, maszyniści, to tak naprawdę ludzie z powołania, to jest ich pasja, więc rzeczywiście to nie jest tak, że jeździsz, nie wiem, 60-letnią lokomotywą, bo w sumie nie miałeś pomysłu na życie, tylko z reguły to jest tak, że to ci kolejnictwo gdzieś cię jarało od zawsze i o ile warunki zdrowotne pozwalają, no to tacy ludzie zostają później właśnie maszynistami i cisną, nawijają te kilometry, właśnie prowadzą pociągi. Kierowcy ciężarówek też, no jakbyś tego nie lubił, to byś raczej tego nie robił, więc...
No tak, no to jest pasja. Moim życiem albo moją pasją jest pasja, no nie?
Tak, także myślę, że to w tę stronę idzie.
Dobra, żeby nie było Disney Plus, no nie, właśnie te seriale fajnie foxowe właśnie, a tutaj wiesz, operatorzy koparek, a tutaj ratownicy, a tutaj medycy, ale też są perełki skasowane po pierwszym sezonie, nie jest tak, że tylko Netflix kasuje. I mówiłem, nie wiem czy widziałeś, ale to było parę lat temu, to był chyba 2017-16, coś w tych granicach. Serial kompletnie z czapy wyszedł, u nas pojawił się na Comedy Central czy na Foxie i tak szybko jak się pojawił, zniknął. Syn Zorna. Idea dość ciekawa, bo mamy głównego właśnie bohatera Zorna, który jest bohaterem ze swojego świata, w zasadzie z wyspy. No bo założenia tego serialu są proste. Jest po prostu wyspa na Pacyfiku, która notabene wygląda prawie jeden jak fanfic z He-Mana, tak? I wszyscy są na tej wyspie animowani. Natomiast jest też normalny świat, no i okazuje się, że po wielu latach Zorn wraca do Orange County w USA, żeby pogadać z synem, który ma skończyć 18 lat. No i przy okazji okazuje się, że jego była żona wyszła za mąż i tam parę innych rzeczy, no i takie w ogóle zderzenie światów, dosłownie zderzenie światów, no bo główny bohater jest animowany, natomiast reszta aktorów jest normalna, tak? Normalnie fizycznie aktorzy. Także po pierwsze dość ciekawe, no bo jednak jak pomyślisz sobie, kurczę, ci aktorzy musieli grać, nie widząc głównego bohatera, który jest animowany. Więc wracamy do królika
Rogera,
no nie do tego momentu.
Ale, ale w króliku Rogerze nie było czasem tak zrobione, że tam już był koleś, który biegał ubrany cały na zielono albo
Możliwe. To wiesz.
Albo przynajmniej wiesz, na tytce miał jakąś kukłę, coś, żeby
możliwe. Ale
wiedzieli, gdzie kierować wzrok.
Dobra, no ale wiesz, no przede wszystkim mamy serial, w którym właśnie po pierwsze jest właśnie dość klimatycznie zrobiony, no bo jest fajnie zrobiony, tak, graficznie ładnie wygląda, bo masz przedmioty z normalnego świata i masz przedmioty animowane i wtedy wiesz, że one są z tego innego świata, znaczy z tej wyspy Zephyria, to jest wyspa Zephyria, z tego co już zdążyłem przeczytać. No i mamy, wiesz, głównego, jakby nie było głównego tego bohatera tego świata, który nagle się okazuje, że w normalnym świecie idzie pracować do biura, tak? No bo co z tego, że jesteś wielkim barbarzyńcą, wiesz, dużym mieczem i w ogóle byłeś w stanie ukatrupić niejednego przeciwnika, jak no, nasz świat rządzi się trochę innymi zasadami. No i mówię, skasowany serial po pierwszym sezonie, dość ciekawa komedia fantasy. Mówię, fajnie to wygląda, jestem ciekaw, czy kto kiedykolwiek jeszcze się pokusi, żeby tak z motyką na słońce wystartować. No to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o redakcyjne polecanki.
Tak.
Ale redakcyjne polecanki jeszcze dorzucę na sam koniec jeszcze jedną. Boże, no i teraz mi zniknęło. Nie chcę pomylić nazwy, bo... O, Skyhaven. Dobra. I o co chodzi, bo... 3 lata temu przed pewną pandemią była jakaś taka moda wśród deweloperów. Wszyscy myśleli, że będzie kolejny boom na gry lotnicze. No i się okazało, że wiesz, mieliśmy gry na komórki z zarządzaniem ruchu lotniczego.
Ale na komórkę to wiesz co, to były takie trochę bardziej te kibelkowe gry niektóre.
Tak, tak, ale wiesz, były też bardziej rozbudowane, ale było tych kibelkowych gier lotniczych, było parę, no nie? No i mieliśmy na przykład Bomber Crew, fajną grę zrobioną z fajnych asetów low poly, właśnie gdzie miałeś ekipę lotników brytyjskich, to chyba nawet, nie wiem, chyba graliśmy, nawet ty chyba grałeś właśnie, że mamy ekipę lotników, co lecą samolotem, mamy jakąś tam misję bardzo prostą, a później okazuje się, że natykasz się na jedno działko przeciwlotnicze i wracasz takim strudlu poprzestrzelanym.
Pobrywanym.
Tak, i najlepsze jest to w tej grze, że w pewnym momencie jest tak, że po prostu mechanik musi wyjść na przykład na zewnątrz i musi młotkiem przybijać na przykład, wiesz, żeby skrzydło nie odpadło. Mhm. To jest jedna z najbardziej, i najlepiej jest to, że właśnie czytałem jakąś opinię jednego właśnie z historii, że to jest jedna z najbardziej realistycznych gier, bo jest bardzo trudna i pokazuje tak naprawdę realia, że wiesz, wystarczy właśnie jedno spotkanie z jakimś przypadkowym punktem spoterskim i tak naprawdę możesz zostać zestrzelony.
Ale wiesz co, to jest ciekawe co mówisz, bo swojego czasu chyba albo druga wojna, tak, w czasie II wojny światowej Amerykanie nawet prowadzili takie badania, bo właśnie jeśli chodzi o przeżywalność załogi, powrót maszyn do bazy.
A, tak.
To jest nawet, można sobie wygooglać w internecie, był taki sylwetka ówczesnego samolotu. Kropeczkami czerwonymi były zaznaczone punkty, które są najczęściej trafiane przez wiesz, obronę przeciwlotniczą. I na podstawie tego na przykład można było wiesz, jakoś tam dopancerzyć albo coś, żeby rzeczywiście nie kiereszowało nam tej załogi.
Tak, żeby było ciekawiej, to wtedy sformułowano paradoks przeżycia. Czyli to mniej więcej, nie wiem jak to na polskie przetłumaczyć, ale mniej więcej tak, paradoks przeżycia, właśnie to co mówisz o kropeczkę, że wszystkie samoloty później nanoszono na taką mapę właśnie kropeczki czerwone, tam gdzie były postrzały. No i na początku Amerykanie wymyślili, ej, to skoro tam jest dużo tych kropeczek, to trzeba to wzmocnić, no nie, właśnie dodatkowym pancerzem. No i szybko paru pilotów natowskich właśnie zwróciło uwagę, że nie, to jest w drugą stronę. Jeżeli samolot tam, gdzie został trafiony, doleciał do bazy, to znaczy, że tam nie trzeba, że tak powiem, wzmacniać tego całego kadłubu. No bo skoro wrócił postrzelony, to znaczy, że nie. A skoro nie ma kropeczek, to
wiesz
znaczy,
co, to
że
jest nie paradoks życia, tylko to jest survivor bias, błąd przeżywalności. Tak, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, jeśli wrócił podziurawiony, to znaczy, że jest spoko. Jeśli nie wrócił, to tak samo jak zawsze ludzie mówią, że no, bo komuś tam się udało, rozkręcił jakiś biznes. Tylko ty nie wiesz, ile przed tym biznesów musiał zaorać, ile kasy stracił, zanim ten jeden strzał i wiesz, się udało.
Tak no samo tak, tutaj. Tak, tak. No właśnie, to mniej więcej na tej samej zasadzie. No ale właśnie gry lotnicze były trochę, przynajmniej były, miały być trochę na topie. Wszyscy wyczuwali, żeby to będą kolejne gamingowe zombiaki, kolejny boom. Natomiast się okazało, że nie bardzo. No i ja wziąłem w tym tygodniu, odpaliłem Skyhaven, grę, którą kupiłem w becie, mocno w becie. I ona pod koniec tamtego roku, w końcu z tej bety wyszła, miała oficjalną premierę. Ale też fajne, bo przynajmniej na Steamie wylądowała nie dość, że z premierą, nie dość, że z lokalizacją językową, eksperymentalną, ale wiesz, że możesz dodać swoje języki. To jeszcze z obsługą warsztatu. I to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy w RTS-ach. Jeżeli nie chcesz dalej supportować swojej gry, właśnie te, nie wiem, jakiegoś tam symulatora czy coś tam, to otwórz to na steamowski warsztat, bo jeżeli nawet jest przynajmniej 2-3 osoby, które są strasznie hiperfanami, to oni zaczną budować kolejne budynki, kolejne jakieś tam, wiesz, właśnie przedmioty, że nawet jak to będą dekoracje, że ta gra będzie wyglądać o wiele, wiele mniej biednie, będzie wyglądać bogaciej, będzie wyglądać bardziej ciekawie. No i Skyhaven jest jeszcze dla mnie bardziej ciekawą, że tak powiem, symulacją z tego względu, że to jest gra lotnicza, gdzie budujesz lotnisko. W sensie nie zajmujesz się samolotami, stricte samolotami, bo te samoloty bardziej właśnie lądują i nie masz nad nimi większej kontroli, po prostu budujesz lotnisko. No i właśnie fajnie, że dodali w wersji końcowej, wiesz, że możesz na przykład, nie wiem, zbudować jeden pas, który jest tylko od lądowania, a następny na przykład masz taką skonstruowaną całą, wiesz, strukturę lotniska, że z drugiej części lotniska startują, więc jest fajne, że już tutaj możesz wykombinować, wiesz, a tutaj, no nie, w ten sposób, ale też jest fajne to, że w grze się zaczyna od 1910 roku mniej więcej. No i do tych lat 2000 możesz sobie na spokojnie jakby ewoluować, tak? Czyli zaczynasz od tej początkowej ery, wiesz, braci Wright, wiesz, tego, wiesz, transport, jakiś tam przesyłka, wiesz, skrzynka szampana, przewożenie, wiesz, w zasadzie chyba 8 pasażerów max do, wiesz, do czasów, kiedy masz Boeingi 747, 737 i, wiesz, twoje lotnisko wygląda jak w zasadzie labirynt mrówek. Więc, no... Fajnie, że tak powiem, to wygląda, fajnie to działa. Widzę, że cały czas starają się zoptymalizować. Nawet niedawno właśnie, bo 15 marca było właśnie, był update, który miał właśnie pomóc z optymalizacją. Także fajnie to się rozwija i też fajnie mi się podoba, że ten gatunek tych simów, tych symulacji, ale tych ekonomicznych, tak, że on nie stanął na laurach na zasadzie park rozrywki, kolej, restauracja, tylko że jak pojawiają się też nowe jakieś tam gałęzie. Ja bym na przykład chciał zobaczyć taki właśnie taki sim na przykład.
Ale samolotowe to mają długą historię, bo na przykład nie wiem, czy pamiętasz, było swego czasu Airline Tycoon.
Tak, 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 więc wiesz, to jest jakby kolejna gałąź, tylko że to nie jest gałąź z lat 90., tylko z lat 2000 mniej więcej, tak? Która się nadal jakoś tam, wiesz, pojawiają się kolejne gry, które próbują ją kultywować, ale na przykład nie wiem, czy pamiętasz, była chyba tylko jedna czy dwie takie gry, które skupiały się na przykład na liniach morskich, że budowałeś porty, ja już nie pamiętam, jak to się nazywa. I na przykład z rynkiem marynistycznym nie jest aż tak zielono, bo Ubisoft ma na przykład serię Anno, tylko że Anno skupia się też na innym aspekcie, bo Anno to jest jakby budowanie miast na wyspach, kolejnych jakby osad, które są połączone siecią morską. A mi tutaj, wiesz, bardziej chodzi o budowanie właśnie linii, fraktowców i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale to moje narzekanie. Także Skyhaven fajnie wyszło, gra dużo, nie kosztuje chyba na Steamie teraz, zwłaszcza, że teraz będzie wyprzedaż letnia, z tego co widzę. Także ja, tak powiem, na razie gra ma mieszane oceny, można sobie popatrzeć, ocenić samemu, jak to wygląda. A 60 zł teraz kosztuje? 60 zł jak za indyka, to nie jest jeszcze najgorzej. Także kapitanie, mamy redakcyjne polecanki?
Myślę, że to wszystko już.
Dobra.
Tam w sumie mógłbym jeszcze napomknąć o takim modzie do Half-Life'a 2, ale to
już za tydzień.
Za tydzień.
Zostawmy trochę mięsa na tydzień. Dobra, kapitanie, to co?
Kontrolery,
tak. Tak.
Dawno, dawno temu, jak życie było prostsze, to mieliśmy co? Automaty, które przeważnie miały parę batonów plus tam na przykład jeszcze gałkę. I to była gałka cyfrowa, po prostu cztery mikroswitche i poruszaliśmy drążkiem góra, dół, prawo, lewo, no taki trochę protoplasta joysticka. I to było, wystarczało tak naprawdę. Później z jednego przycisku zaczęło rosnąć, chyba maksymalnie to było 8-10 przycisków. Warto jeszcze wspomnieć na przykład o trackballu. Nie wiem, czy kojarzysz taką grę Missile Command. Lata 70., gdzie tak wtedy, jak wiesz, Amerykanie cały czas, bo to wiesz, bo komuniści, bo bomby atomowe, bo wiesz, Armageddon Dildos. Zadanie było proste. Z góry leciały rakiety, a my jako dowódca obrony przeciwlotniczej trzeba było wypuszczać jakieś, nie wiem, nie pamiętam, jak to po polsku nazywać, ale to się nazywa flak cannon, właśnie też między innymi na samoloty. No nieważne, chodzi o to, że wystrzeliwaliśmy jakiś pocisk, który robił bum w powietrzu i w tym momencie też detonowała ta rakieta wysłana w naszą stronę. Oczywiście nadal mieliśmy bazę, grafika była bardzo prosta, bo to gra dosłownie kod na automacie zajmował kilka, jeśli nie kilkanaście kilobajtów. To był hicior w latach 70. No i właśnie tam sterowaliśmy celowniczkiem trackballem, bo to było na tej zasadzie, że ruszaliśmy celownikiem, robiliśmy piu i nasza rakieta leciała w tą stronę, robiło się wielkie koło, właśnie ta eksplozja tego naszego pocisku, no i jeśli tam w pobliżu były jakieś rakiety, no to one w tym momencie też wybuchały. No i tak można było grać, aż te rakiety coraz więcej, coraz szybciej spadały na naszą bazę i tak dalej. No. Później co? Pojawiły się, mieliśmy samochodowe różne gry, więc jakieś kierownice, tego typu rzeczy. Po drodze gdzieś zaczęły pojawiać się konsole domowe, właśnie lata 70. Atari wiodło tutaj prym. Więc mieliśmy albo właśnie joysticki, które działały dokładnie na tej samej zasadzie jak te joysticki w automatach, albo pojawiły się, angielska nazwa to było paddle, po polsku mówiono na to wiosełka. To były w pełni analogowe kontrolery, na przykład używane do Ponga albo tego typu gier, gdzie precyzja jest wymagana. Po prostu były w środku potencjalne, my mieliśmy pokrętełko, kręciliśmy prawo-lewo, czy tam prawo-lewo, a na ekranie góra-dół się ruszało. No i tak, taki protoplasta trochę gałek analogowych w dzisiejszych czasach. I tak to wszystko działało. Później wiadomo, konsole, NESy, tych przycisków przybywało, bo takie w oryginalnym NESie mieliśmy krzyżak, D-pad i dwa przyciski akcji. Później pojawiły się w klonach dodatkowo jeszcze dwa kolejne przyciski akcji, które tak naprawdę to były zwielokrotnione te podstawowe. Wiadomo, SNES, no to później dorobiliśmy, na SNESie już się dorobiliśmy bumperów, prawy, lewy był. I w tym momencie, jak konsole były już na tyle dojrzałe, to wróćmy jeszcze na chwilę do automatów. Lata 90. i wszelkiego rodzaju piu-piu-piu, jakieś tam Evil Dead czy tam cokolwiek innego, gdzie mieliśmy rzeczywiście pistolet i strzelaliśmy w ekran. O.
Tak, to żeby było ciekawe, to w zasadzie już nawet w latach 70. nie wiem, czy pamiętasz, słyszałeś o Magnavox Odyssey. Mm-hmm,
tak.
Magnavox, chyba jeden z, nawet nie wiem, czy Magnavox nie był przed normalnym padem, w sensie przed pokrętełkami.
Tak. Bo znaczy to... Magnavox Odyssey, no to pierwsza taka konsola, powiedzmy, powszechnego użytku, że tak powiem, która rzeczywiście była na tyle tania, że trafiała do domów i tak naprawdę ona zaczęła boom na taką cyfrową rozrywkę.
Znaczy, to chyba mówisz o Magnavox Odyssey. Stop.
Tak.
A ja mówię o Magnavox Shooting Gallery, mhm. Dokładce, gdzie miałeś normalnie strzelbę. Do tej Magnavox Odyssey 100 mieliśmy po raz pierwszy kontroler dokładany osobno, która była normalnie strzelba. Znaczy,
tak.
Zabawkowa strzelba, bo to nie mówimy o... Ja wiem, że to Stany Zjednoczone, ale to była mniejsza trochę strzelba. Ale właśnie to jest zabawne, bo wszyscy mamy jakoś tak w tej popkulturowej pamięci, mamy, jeżeli chodzi o pistolety,
to
mamy...
To Nessa i Zapper.
Tak, mamy Zappery. No nie, natomiast Magnavox Shooting Gallery miał po raz pierwszy właśnie taki kontroler, który przypominał faktycznie broń. Przypominał to wygląda
tak.
Strzelba.
I dobra, i teraz właśnie, jak jesteśmy przy tego typu kontrolerach, to warto wspomnieć, jak to działa, bo też zasada jest no, sprytna, że tak powiem. Generalnie nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, ale to działa w ten sposób, że mamy właśnie ten nasz kontroler, który jest tam, nie wiem, strzelbą, zaperem, czy tam, nie wiem, jakimś MP5, jak to było w klonach NES-a. W środku mamy fotodiodę, soczewkę i deal polega na tym, naciskamy spust, i w tym momencie na ułamek sekundy ekran zostaje wyciemniony. Tylko te punkty, w które powinniśmy trafić, czyli na przykład wrogowie, są białymi prostokątami. Jeśli celujemy rzeczywiście we wroga, to na ten moment on staje się tym białym prostokątem. Do fotodiody impuls światła jest zamieniany właśnie na impuls elektryczny i konsola wie, że trafiliśmy. Jeśli celowaliśmy w puste miejsce, gdzie nie było tego białego prostokąta, no to nie ma światła, nie ma impulsu, konsola wie, że sfejlowaliśmy. No, tak to w skrócie działało. Jeśli chodzi o taką ciekawostkę, to nie działa z ekranami LCD z prostego powodu, bo tam pomimo tego, że nawet jeśli mamy czarny cały ekran, to i tak podświetlenie działa, więc tam trochę tego światła się przedostaje, więc podejrzewam, że to trzeba by było dorobić jakiś preamp, cudować czułością.
Nie, wiesz co, było o tyle ciekawe, że na przykład Nintendo zorientowało się chyba rok po produkcji, znaczy inaczej, jak zaczęli robić Wii, no nie? Mhm. A jednak z Wii jest problem ten, że tam właśnie jest ta sama zasada z Wii Remote'em, czyli tym pilotem, który był właśnie na zasadzie właśnie też IRD, właśnie odbijania fal i wiesz, i pomysł był genialny, tylko ktoś w Japonii zapomniał, że jesteśmy w Japonii, więc większość osób właśnie z RCT telewizorów zaczęła się przesiadać
na LCD.
Na LCD, tak? I to mówimy o Japonii, gdzie jednak ten postęp był szybszy niż w reszcie świata. Chociaż też Wii
tak,
to były lata 2000.
Wii to, z tego co pamiętam, to one miały swój właśnie ten odbiornik nadajnik podczerwieni montowany gdzieś tam.
Był tak kasowany ten Wii Bar, tak? Czyli miałeś właśnie ten pasek, którym właśnie musiałeś położyć właśnie pod albo na telewizorze, albo pod telewizorem. I najlepiej jak on był umieszczony, właśnie w instrukcji było, że najlepiej jakby był nad, tak? A w zasadzie jakby był najlepiej przyklejony do telewizora, tak żeby ten. I on właśnie na tej zasadzie, wiesz, linia ZY.
XY,
tak, żeby określał.
Znaczy, bo to był, podejrzewam, że taki tracking, jak na przykład mamy urządzenia do trackingu gałek ocznych u ludzi.
No aż tak bardzo zaawansowane to nie, ale właśnie ciekawe jest to, że później właśnie w latach 2000 było parę remake'ów House of the Dead, tak, i było parę innych pomysłów i nagle się okazało, że w ogóle właśnie wydanie tych retro konsol i tego wszystkiego, fajnie. Ale właśnie jak zmusić, żeby te kontrolery, które właśnie, tak jak ty mówisz, odbijały te światło i w ogóle właśnie działały na CRT telewizorach, jak je zmusić? No i właśnie wszyscy, ale Nintendo wymyśliło, tak? Już nie ma co wymyślać koła i wszystkie te retro konsolki właśnie zaczęły dostawać te bary. I nawet, nie wiem czy zauważyłeś, ale w tych maszynach arcade'owych teraz jest tak, że dużo tych kontrolerów też jest tak, że już są z tyłu ustawione właśnie telewizory LCD, no, albo monitory LCD, bo jest po prostu taniej, łatwiej. bardziej energooszczędny i też są gdzieś tam te paski poumieszczane. Tylko że one już są o wiele ciekawie, bo one są już właśnie są na czarno i są jakoś fajnie pomaskowane.
Tak, ale też po drodze spowszechniały różnego rodzaju żyroskopy, akcelerometry elektroniczne, więc tak jak mamy współczesne piloty do telewizorów czy tam tych przystawek typu jakichś smart TV, to tak naprawdę już nie używamy żadnej podczerwieni nic, tylko po prostu mamy kursor na ekranie i tak naprawdę ruszając pilotem, pilot mierzy przyspieszenia w danym kierunku i na podstawie tego przesuwa nam kursorem, więc technika trochę poszła do przodu. No tak, ale my o kontrolerach, nie pilotach telewizyjnych.
Dobra. Tak, zamiast kontrolery telewizyjne ten, ale też jest ciekawe, bo jak już mówimy o broni, to fajnie byłoby jeszcze wspomnieć o chyba jednym z największych potworków. Ja przez lata myślałem, że to było Atari. Mhm. Coleco Telstar Arcade.
Aż muszę wygooglać.
Aha, widzisz. Ja przez lata myślałem, że to była przystawka do Atari, natomiast okazało się, że Coleco Telstar Arcade to był w ogóle zestaw. To było dość ciekawe połączenie, bo tam był faktycznie Pong, tam były faktycznie tenis, było parę, tam były ścigałki i w ogóle parę innych rzeczy. Była też strzelanka. I to jest jedno z najdziwniejszych urządzeń, jeżeli chodzi o gaming, bo to jest w zasadzie jeden wielki... W ogóle nie trójkąt, bo trójkąt to jest figura geometryczna w płaszczyźnie. No ale mamy taki jakby stożek i właśnie są trzy ściany i na każdej z tej ściance są inne kontrolery. Więc to jest dość ciekawe, bo w zasadzie obracasz całą konsolę, żeby zagrać w inny tytuł. Także to jest jeden z ciekawszych jak dla mnie przykładów tego, że czasami wiesz, no, masz po pierwsze konsolę, która ma już wbudowane kontrolery, masz jakby trzy możliwe fronty tej konsoli. No i to jest taki trochę, bym powiedział, trochę konsola potworek, no nie? I pewnie koszt produkcji musiał być niesamowity.
No tak, ale mamy lata 90. właśnie postęp techniki. Zaczęliśmy dostawać też masę różnych kontrolerów komputerowych, najpierw podłączanych do gameportu na karcie dźwiękowej, joysticki. Później na płycie głównej. Znaczy, ale wiesz, joysticki to tam jeszcze lata... Koniec lat 80. już jakieś tam pojawiały, nawet wiem, że Apple tam swoje miał, Roland też swego czasu reklamował, że tam wiesz, jako dodatkowe akcesorium. Joysticki joystickami, pady też mieliśmy cyfrowe później i tak naprawdę później gry ówczesne było tak, że mieliśmy kilka tych najpopularniejszych kontrolerów wspieranych, ewentualnie jakiś taki generyczny, który tam może nie oferował wszystkich funkcji danego pada czy joysticka, ale dawało radę sterować tam w grze.
Znaczy, nie wiem, czy zauważyłeś, w Polsce też było ciekawe to, że na przykład było bardzo dużo klonów właśnie NES-a, SNES-a i nawet były dedykowane przejściówki do tych... A nie, to były przejściówki do... tak, ale to nie, były też przejściówki do joysticków z Commodore 64. Tak. To jeżeli mnie pamięć nie myli, to te joysticki były produkowane chyba do 93 czy 94 roku, jakoś tak strasznie długo.
Nawet i dłużej. Były różne firmy zagraniczne, były też polskie. Ja pamiętam, że jak swego czasu i w telewizji, i tam w czasopismach był reklamowany taki joystick Scorpion. Wyglądał tak, serio.
Muszę wygooglać.
Zaraz ci pokażę.
Scorpion.
Joystick. Wyglądał serio dziwnie, tak futurystycznie jak na lata 90. Więc to było patrz, takie ten.
O moja.
To wygląda jak Skorpion.
Yeah. O tak.
Mhm. Matt produkował oczywiście z przystawkami, więc tak, to było, wiesz, marzenie każdego, bo większość ludzi to miała właśnie jakieś takie quick shooty albo coś tam innego, a Skorpion to, wiesz, to robiło.
A, jeszcze przystawki. Wszystkie musiały mieć przystawki, no nie?
No tak, bo to dostało do czegoś, jak wiesz, była mega turbo szybka rozgrywka. O właśnie, Skorpion, tak to wyglądało. No wiesz, lata 90. rządziły się swoimi prawami i widzisz, jak tutaj można sobie ten i tak trzymać. Tak, joysticki, właśnie różnego rodzaju przejściówki do obsługi tych starszych właśnie cyfrowych joysticków C64, Atari i tam całej reszty. No i zaczęły pojawiać się też takie bardziej wyspecjalizowane kontrolery, bo różnego rodzaju joysticki dedykowane właśnie do symulatorów lotu, czy nawet wolanty z jakimiś tam przepustnicami, cudami na kiju. No, samochodziarze dostali też kierownice, dźwignie zmiany biegów, jakieś tam, wiesz, hamulce ręczne, oczywiście pedały do tego też. Wiadomo, że to te pierwsze, no to wiesz, Plastic Fantastic trochę, ale później tam pamiętam, chyba Logic tak się szczycił, że z metalowymi pedałami. zestaw, że to tak, wiesz, nie pogadasz. Tam firmy zaczęły produkować coraz lepsze, te nawet topowe, to wiesz, kierownice były obszywane skórą, jak w samochodach, więc no, klasa premium. Tak to wyglądało. Oczywiście konsole, po drodze pojawiło się PlayStation, które gdzieś tam trochę wyznaczyło trendy na nadchodzące lata.
Wiesz co, tu ci przerwę, bo akurat tu wejście pada do PlayStation 1 i jest, że tak powiem, momentem kulminacyjnym.
Znaczy, ale jego drugiej inkarnacji.
Tak, bo znaczy, już przy pierwszej powiem ci szczerze, bo to dużo osób właśnie myli teraz, bo pierwszy pad od PlayStation właśnie nie miał
gałek analogowych,
tylko był takim prostym kontrolerem właśnie z czterema kierunkami, czterema przedmiotami, dobra. Kółko, krzyżyk, trójkąt, X, tak?
Tak.
Jak no krzyżyk, no dobra.
Tak,
no
też przyciski też... akcji, o i tam jeszcze batony były.
Batony z tyłu, tak. I dodatkowo właśnie cztery kierunki. I później dodano właśnie w drugiej wersji właśnie gałki analogowe.
To się nazywał w ogóle DualShock. Po pierwsze, bo gałki analogowe, po drugie wibracje.
Tak, i to biorąc pod uwagę historię gamingu, game devu, to jest taki przeskok. To jest kulminacyjny moment, nie tylko, że z PlayStation 1 się sprzedało bardzo, bardzo dużej ilości właśnie konsol, znaczy no dużej ilości się sprzedało. Ile to było w ogóle? Miliony, no nie? To była pierwsza faktycznie, nie dość, że Sony wypuściło swoją pierwszą konsolę, to był od razu hicior. Pokłóciło się, znaczy mieli dużo problemów, bo oczywiście wiesz, tam Panasonic, Nintendo i też się nie pogodzili i to spowodowało jednak dużą zmianę na rynku. To jednocześnie też pierwsze PlayStation było odtwarzaczem CD, tak? I to był też pewna rewolucja.
Tak, biorąc pod uwagę to, że pierwsze rewizje konsoli miały na cinchach wyprowadzone audio z przetwornika analogowo-cyfrowego, tak. Więc jak już dysponowałeś jakimś zestawem grającym wieżą, a wtedy to był must have w każdym domu, to byłeś w stanie podłączyć tą swoją konsolę i mieć bardzo dobrej jakości, bo tutaj akurat Sony nie cackało się, tylko montowało porządne komponenty.
Tak, otwarzać CD.
Tak.
W 94 roku.
Tak, gdzie wtedy taki wiesz, czy zwierząt zestaw, czy tam standalone odtwarzacz, no to swoje też kosztował, a tu wiesz, dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale co trzeba Sony przyznać, że to był po prostu outstanding move z tego względu, że powtórzyli to, jak było z PS2.
Tak,
też
tak,
DVD.
Tak.
Też ludzie kupowali konsole raz, że do grania, przy okazji mieli odtwarzacz DVD. Tak samo później było Blu-ray,
tak, PS3, tak, więc tak. Próbowali, znaczy no poniekąd przez wiele, wiele lat, bo to nie mówimy o roku, dwóch latach, tylko chyba 4 czy 5 lat, PlayStation 3 było najtańszym odtwarzaczem Blu-ray na rynku i to dwukrotnie, bo odtwarzacz Blu-ray kosztował w granicach chyba 5 czy 6 tysięcy, a PlayStation 3 mogłeś mieć w granicach 2,5-3, więc no faktycznie było tak, że za dwa razy taniej mogłeś mieć.
I to dwa device'y w pudełku
tak,
dostawałeś.
I najlepsze było to, że nawet w salonach Sony, bo były w Polsce salony Sony Bravia, tak, w których właśnie miałeś prezentację sprzętu i tego wszystkiego, oni sprzedawali PlayStation 3 z tym pilotem w zestawie i nawet oni mówili, że ale po co panu odtwarzacz Blu-ray, niech pan weźmie PS3, dzieciaki będą zachwycone, a jednocześnie zaoszczędzi pan dwa razy więcej kasy, a cały sprzęt jest taki sam, tak samo dobrze działa. Więc to była ciekawa sprawa. Natomiast wracając do tego PlayStation 1, to był dla mnie też moment kulminacyjny z tego powodu, że właśnie DualShock pozamiatał, zmienił jakby cały jakby ten nurt, jeżeli chodzi o gaming w ogóle, o kontrolery, bo nie wiem, czy pamiętasz na przykład do tego momentu, do 94 roku właśnie, do tego pierwszego kontrolera, mieliśmy erę takich rzeczy jak na przykład Atari Jaguar, gdzie
znaczy,
wszystkie kontrolery polegały na tym, żeby mieć jak najwięcej guziczków.
Tak,
im więcej, tym lepiej.
Warto jeszcze tak wspomnieć, bo jak mówisz o Jaguarze, no to jeszcze trochę cofnę się do tyłu, bo na przykład SNES chyba, o ile dobrze pamiętam też, miały swój arcade stick. Był, Nintendo produkowało, podpinany zamiast pada. Właśnie typowo, nie wiem czy dedykowany do bijatyk, ale wszyscy używali do bijatyk i tak się utarło, że do tej pory wszyscy w ten sposób grają. Jeszcze z dziwnych kontrolerów, no to też był robot sterowany właśnie przy pomocy konsoli NES-a, z takich dziwnych akcesoriów. Natomiast jeśli chodzi o PlayStation, no to właśnie też jak sobie pogooglacie, jest taka galeria ze zdjęciami prototypowych różnego rodzaju padów. Więc rzeczywiście tutaj wykonano kawał dobrej roboty. Masa kasy, czasu i mużdżenia odpowiednich designerów, inżynierów, całej reszty na to poszło, żeby ten pad wyglądał tak, jak wygląda teraz. I tak naprawdę za dużo on się od tamtej pory nie zmienił, tylko dostaliśmy lepsze feature'y, typu tam, wiesz, chyba w PlayStation 2 dodali już czułość nacisków w przyciskach, bo wcześniej to one działały po prostu jako cyfrowe przyciski zero-jedynkowe, natomiast później zrobiono właśnie już wykrywanie tego wciśnięcia, więc to był też progres. Oczywiście PC-ciarze, cała reszta nie mogła pozostać dłużna i też zaczęto montować różnego rodzaju silniczki, różne cuda na kiju. Logitech albo Cytek nazywał to force feedback. I właśnie reklamowano, że to typowo do samochodówek, że jedziesz gdzieś po jakimś szutrze, to ta kierownica, wiesz, tam te lepie się. Także to też dosyć ciekawe czasy były. I tak na dobrą sprawę, w momencie jak PlayStation zanowiło się na rynku, no to inni producenci akcesorii zaczęli iść też w tą stronę. Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, wcześniejsze pady były podobne do padów Segi, na przykład Saturna, Genesis i tego typu rzeczy.
Tak, na przykład pierwszy pad Microsoftu, ten FAT Xboxowy, ten pad.
No to troszkę tak, no, chociaż on...
Nawet taki... więcej niż troszkę, on też jest taką formułę, ma taką... Mm-hmm.
Tak, a później poszliśmy w trochę inną stronę. Oczywiście Microsoft popatrzył na pad od PlayStation i co by tu ulepszyć? No i tak, ulepszy... No, szczerze?
Nie ma to co ulepszyć momentami.
Trochę tak, ale moje subiektywne zdanie na ten temat jest takie, że mimo wszystko rozmieszczenie gałek analogowych na Xboxowym padzie jest dla mnie wygodniejsze, bo nie ma ich tutaj dwóch, że tam muszę naciągać kciuki. Tylko wiesz, jeden kciuk tu, a drugi z góry i oczywiście...
Jeżeli dojdziemy... Znaczy znowu doszliśmy do świętej wojny właśnie, gdzie powinny być analogi, a gdzie powinny być inne przyciski, to jest, że tak powiem, kwestia już trochę inna. Żeby była zabawniej, była seria tych kontrolerów Pro parę lat temu, która miała możliwość wyciągania w ogóle modułów i właśnie zamiany, tak, swapowania.
Po raz kolejny, niestety mi za to nie płacą. Tak, Logitech robił coś takiego, co było genialne, że można było właśnie customizować krzyżak z gałkami analogowymi, więc to ja pamiętam, ja wam miał taki pad, pokazał i wiesz, jak chcesz grać. Ja mówię, ale wiesz, tak to nie pogram, bo miał właśnie analogi na dole. No to poczekaj, otworzył szufladę, wyjął, przełożył dosłownie, wiesz, kilka sekund.
No. Ale to właśnie jest to, że trochę jak z telefonami. Z jednej strony wszyscy jajczą, że telefony wszystkie to jest taka czarna bryłka, no nie? Mhm. Ale z drugiej strony doszliśmy do tego peak of the performance, trochę takiego sztuki użytkowej, że w zasadzie to jest przynajmniej jak na razie ten moment kulminacyjny, że lepiej się tego zrobić nie da. I tak samo jest z padami. Tak. Wszystkie są czarne, wszystkie mają podobny układ, wszystkie mają podobne
Nie wiem,
przyciski.
Czy pamiętasz designerskie eksperymenty Nokii w latach... No tak, koniec lat 90.
Tak. Bo ja nawet pamiętam ostatnie takie eksperymenty, to chyba nie było Oppo, ale też jakaś taka firma chińska. I to był ostatni moment właśnie w 2015-16, gdzie duża firma, nazwijmy rzeczy po imieniu, improwizowała i wypuściła jeden ze swoich takich, mimo że nie flagowców, ale takich lepszych modeli, który miał jedną kamerę i ona wysuwała się z góry i ona się obracała w jedną albo w drugą stronę. Żeby zaoszczędzić na kosztach, żeby nie robić dwóch kamer, to miałeś tak, że ona wysuwała się z góry.
A to nie był jakiś Xiaomi, Redmi, coś
albo takiego.
Po któryś tam...
Tak, Xiaomi, Redmi, coś właśnie z tego właśnie mniej więcej segmentu.
A nie wiem, czy pamiętasz, jaka afera później była, jak ludzie po prostu gdzieś tam telefon sobie trzymali, leżał i kamera się co jakiś czas wysuwała na chwilę.
Tak,
i to
tak.
Już,
bo to jest zabawne, niektóre aplikacje, nie tylko na iOSie też tak jest, ale na Androidzie jest większa szansa, niektóre aplikacje przejmują kontrolę, tak? I tutaj faktycznie było tyle ciekawie, że masz system operacyjny Android, no nie? I masz telefon, który ma fizycznie wysuwaną kamerę, więc wiesz, w którym momencie się ta kamera wysunie.
Tak.
No i nagle wiesz, patrzysz, a na biurku normalnie wiesz, kamera ci się wysuwa, no nie? Mhm. Więc to, żeby było zabawnie, ze względu bezpieczeństwa ten telefon też miał plusy. Nie pamiętam, który to był, ale to właśnie było zabawne, bo to był taki właśnie, chyba mam wrażenie, jeden z ostatnich eksperymentów, jeżeli chodzi o telefony. Właśnie wysuwana kamera właśnie, która obraca się w jedną albo w drugą stronę. No ale właśnie... Wracając do tych padów, właśnie zacząłeś całą historię od właśnie strzelania do rakiet, od tego trackpada. No i to też pokazuje, że na rynku jest na przykład Nintendo i Apple, które wiesz, nie improwizują, tylko w swoim tempie jakby wiesz, wszystko robią. I nie wiem, czy pamiętasz, było coś takiego jak przy współpracy z Bandai, jeszcze wtedy nie Bandai Namco, Apple wypuściło taki dziwny kontroler, Pippin. Wyglądało to jak bumerang. I właśnie, żeby było zabawniej, on miał przyciski w zupełnie innych miejscach, ale na samym środeczku miał trackpad. Mhm. No i to było niesamowite, bo czy znasz jakąkolwiek osobę, która grała na konsoli Apple'owskiej w latach 90? No nie. No jest, nie oszukujmy się, nie. Ale to też pokazuje fajną sprawę, bo później w następnych latach, no nie, jeżeli chodzi o lata właśnie 2000 i teraz jaki mamy ten, jakby to powiedzieć, sytuację, jest tak, że ktoś coś wypuszcza, tak jak na przykład, nie wiem, Microsoft Zen, czy jak to oni tam wszystko nazywali, masz SanDiska, masz różne firmy, które wydają na przykład, nie wiem, właśnie odtwarzacze MP3, MP4 i mijają 2-3 lata, i Apple patrzy, no nie, zapisuje sobie, robi sobie notatki i później wypuszcza ten sam sprzęt, tylko wiesz, chodzi o ten amazing, no nie, że jest ten design i wypuszcza dokładnie ten sam sprzęt. A tu było odwrotnie, bo jeżeli chodzi o Pipina, ten kontroler był właśnie w kształcie bumeranga i kompletnie się nie udał, kompletna była chrapa, ale dzięki temu, słuchaj, parę osób, które pracowało w Sony, zainspirowało się i w ten sposób został poprawiony, padł właśnie od PlayStation, to znaczy DualShock 2 i DualShock 3, który nie był DualShockiem 3 przez długi czas, bo była bitwa właśnie prawna i był nazwany Six Axisem. I on właśnie ten pad do PS3, nie wiem czy pamiętasz, on jest bardziej taki zaokrąglony, tak? On ma takie właśnie, ten przód jest trochę obły. Inaczej, jest obły. A w PS4 w ogóle też wygląda jeszcze inaczej, takie dwa jakby takie wielkie suty. Także to jest dość ciekawe, że właśnie to było w drugą stronę w latach 90, że Apple coś robił, to nie wychodziło i w ogóle reszta branży po paratach patrzyła i o fajnie, to wygląda fajnie designersko, no nie przerobimy to na swoje.
Ale wiesz co, teraz jak patrzę, bo to sprzęt głównie w Japonii był dostępny tak naprawdę, patrzę na parametry, to miał całkiem niezłe podzespoły, jak to wiesz, na 96, tak. 97 rok, więc tu Apple naprawdę postarało się, bo nawet wiesz, przykozaczyło i tu widzę, ta późniejsza wersja miała też złącze z Kazi, więc jakiś dysk, cokolwiek można było podłączyć do tego. No niestety był jakiś powód, że to nie poszło, podejrzewam, że tak naprawdę głównie to była bardziej badanie takiego rynku w Japonii, dogadali się właśnie z Bandai i wypuścili trochę tego, no, tam trochę tych gier jest, ale to niestety wszystko na rynek japoński. Ciekawe, czy istnieje emulator jakiś tego, podejrzewam, że no, może istnieć.
Fajnie by było, zwłaszcza, że mówię, Apple teraz, a ten Apple Game Arcade właśnie próbuje wrócić, jeżeli chodzi o gry, a mają bazę urządzeń, więc mogliby spokojnie na rynku gamingowym też sobie poradzić. A przynajmniej po namierze to zamieszać.
Ale wiesz co, to właśnie ciekawe jest, bo lata 90. to były trochę dziwne czasy, dzikie czasy. Tak naprawdę praktycznie każdy wytwórca jakiejkolwiek bardziej zaawansowanej elektroniki, jak odtwarzacz, czy VHS, czy telewizor, produkował własną konsolę. Philips miało 3DO, LG wtedy nazywające się jeszcze Gold Star, bo to Gold Star z kimś się jeszcze połączył i powstało LG. Też chyba mieli swoją konsolę, ile dobrze pamiętam. No Sony, no to z PlayStation właśnie warto też wspomnieć, że to jest po prostu historia taka, że Sony z Nintendo dogadywało się i tak naprawdę samo PlayStation to miała być podstawka, dodatek do SNES-a umożliwiający odtwarzanie gier z płyt CD. Niestety w pewnym momencie gdzieś tam ktoś uderzył pięścią w stół, pożarli się, stwierdzili, że tak nie będzie. Każdy pozbierał swoje zabawki i poszedł w swoją stronę. No Nintendo klasycznie zostało przy kartridżach i powstało z tego Nintendo 64, natomiast Sony pozbierało zabawki tych rzeczy, które się nauczyło, gdzieś tam odgapiło od Nintendo, no i tak powstało właśnie PlayStation, gdzie żeby było zabawniej, zarząd Sony nie był przychylny temu projektowi. Uważał to za stratę pieniędzy, że rzecz, która po prostu nie ma prawa się udać, gdzie raz, że wiesz, ludzie odpowiedzialni za to narazili się w momencie, jak nie wyszedł deal z samym Nintendo, a dwa, że władze Sony stwierdziły, że to nie opłaca się. Przez pewien moment to nawet trochę w tajemnicy było robione przed nimi. Także wiesz, dosyć ciekawe zrządzenie losu, bo jakby ktoś podjął decyzję wtedy ostateczną, no to możliwe, że w tej chwili nie mielibyśmy Sony PlayStation.
Tak, no ale mielibyśmy może jakieś dziwne kontrolery, może nie byłoby tak, że na PC-tach jest tylko myszka i klawiatura. Mhm. I uwaga, no i od 8 czy 5 lat mamy przynajmniej oficjalnie wsparcie kontrolerów, że możesz wziąć te od konsol faktycznie ten kontroler i podłączyć się przynajmniej po kablu micro USB czy tam
tak,
USB-C.
Znaczy Xboxowe to...
Tak, one były pierwsze, no ale...
Tak, Microsoft, więc wiesz, gdzie Xboxowe kontrolery właśnie były i kablowe i bezprzewodowe. Bezprzewodowe wymagały dongla podłączonego do USB. Tam się parowały, żeby było zabawniej, kupiłeś kontroler do Xbox One, musiałeś kupić nowego dongla, albo kupowałeś od razu kontroler z donglem.
Nie, to do Xboxa 360.
Nie, do 360 miał swojego dongla, który no tak. Nie działał z łanką.
Chyba. A tak. Do łanki i do 360 było samo.
Natomiast
ale też...
One już miało sensowny port USB normalny, taki, gdzie szło po prostu kablem sobie podpiąć.
Żeby było zapewnie, nie wszystkie pady na przykład Xboxa te 360 do konsoli, te od konsoli nie banglały w ogóle z PC-tem. Musiałeś mieć osobną stację, która wysyłała sygnał w ogóle osobno, żeby te kontrolery mogły się łączyć. Natomiast później wszystko po Bluetoothie już leci teraz, więc nie ma takiego, albo po Wi-Fi nie ma takiego problemu. Ale to mówiliśmy na przykład o Stadii, tak? Że przynajmniej fajny krok ze strony deweloperów,
tak, że uwolnili kontroler.
Że on już nie musi chodzić po Wi-Fi, tylko właśnie po Bluetoothie można go połączyć ze wszystkimi urządzeniami, więc jak ktoś zainwestował, to przynajmniej może do czegoś to jeszcze użyć. No ale kończmy pady, kończmy myszki, jeszcze na sam koniec.
Wędki.
Właśnie. Ciekawe kontrolery, które żyły. I żyły, i w niektórych przypadkach żyły bardzo długo, dały zapoczątki całym gatunkom tak naprawdę gier, tak. Ale kurde, to mnie tego, bo ja chciałem, no, bo ja właśnie miałem gry muzyczne, chciałem, ale ty wędki, dobra, okej.
Dobra, wędki, wędkowanie, rybołówstwo, no gdzieś tam, wiesz, za dzieciaka z rodziną, z wujkami i tak dalej, otarłem się o to, gdzie wiem, że mnie to nie rajcuje. Znaczy samo siedzenie, gapianie się w ten spławik i tak dalej, spoko. Nabijanie robaka na haczyk niekoniecznie. Oczywiście mamy jakieś tam inne też zanęty, nie wiem. No dobra, nieważne. Chodzi o to, że sam nie widzę sensu w łowieniu tych ryb po to, żeby je okaleczyć i później znowu wypuszczać. Ale samo siedzenie i po prostu siedzenie, gadanie i tak dalej nad wodą to jest fajny sposób na spędzanie czasu. No i mieliśmy właśnie, nikt nie potrzebował, a wszyscy dostali różnego rodzaju kontrolery, które właśnie przypominały wędki. Żeby było zabawniej, chyba nawet do Dreamcasta był taki dedykowany. Wtedy właśnie już mieliśmy różnego rodzaju właśnie żyroskopy, może jeszcze nie, ale akcelerometry były, plus mieliśmy prawdziwy kołowrotek, który mogliśmy kręcić tak, jakbyśmy zwijali tą żyłkę. Więc gry wędkarskie to dla mnie taka sama nisza jak gry na przykład łowieckie, gdzie tam chodzisz po jakimś lesie i robisz piu-piu do nie wiem, jeleni, saren, borsuków, jenotów.
Ale wiesz co, mówiliśmy o grach łowieckich, one dość ciekawe, bo one przeżyły, bo one właśnie odrzuciły kontrolery na rzecz właśnie zwykłych takich FPS-ów, że latasz po tym lesie, właśnie zdobywasz licencję. Natomiast z wędkami to trochę... Też jest parę takich, no też mówiliśmy, że jest dużo gier, które odrzuciły te kontrolery właśnie na rzecz właśnie typowej symulacji, z czego jest zabawne, bo jest naprawdę parę tytułów, które poszły w multiplayer, że nie pamiętam, właśnie jest taki jeden indyk właśnie tytuł wędkarski, że możesz założyć serwer chyba do 32 osób i to jest na zasadzie ograniczonej ilości czasu, tak jakby mistrzostwa, że masz jakby akwen morski, znaczy akwen wodny i masz jeziorko czy jakiś inny punkt i po prostu chodzi o to, że grasz przeciwko sobie, że masz złapać jakby najlepszą rybę, czyli turniejowo, no nie?
Tak, i nawet to tutaj sobie wygooglałem, ktoś tu sprzedaje na znanym zagranicznym portalu aukcyjnym, 130 euro zestaw kontroler, dongle i gra. Jakaś łowienie dużych ryb.
Rapala, więc... Bro Bass Fishing to nie jest tak. Też. No. Duża markę. Natomiast fajne jest to, że te kontrolery widzą.
Ale patrz, widzisz nalepkę na kontrolerze?
Activision. No tak, właśnie to jest ciekawe, bo możemy dużo złego mówić o Activision, ale Activision mocno szło w akcesoria. Właśnie dzięki Activision mieliśmy gry wędkarskie, mieliśmy właśnie gry łowieckie i przede wszystkim Activision, wiesz...
Ten gdyby boom, nie Activision, no to Tony Hawk. Ciekawe, czy by ktoś go wydał.
W ogóle pamiętasz, mało kto pamięta, że był wydany parę lat, no już wiele dobrych lat temu, był wydany Tony Hawk, mocno kontrowersyjny, bo ta gra nie była zbyt mocna, który miał deskę jako kontroler. I grało się po prostu... Znaczy, ona nie miała kółek, to była po prostu deska, którą trzeba było położyć na ziemi. I to był...
Ale to były chyba do Wii, Wii U, do któregoś Nintendo były też te takie kolebiące się...
Tak, ale to nie, to był zupełnie osobny kontroler, właśnie chodziło o to, żeby położyć na ziemi i to, wiesz, z jednej strony fajnie, bo się uczułeś, bo wiesz, na przykład, wiesz, jak stanąłeś na jednej nodze na niej i podniosłeś przy deski, to faktycznie w grze też się unosiłeś, tylko problem polegał na tym, że no wiesz, nagle się okazuje, że żeby podskoczyć w grze, to musisz podskoczyć normalnie in real life, więc jednak szkodliwość terenowa tego kontrolera była dość spora. No ale właśnie wracając do tego Activision, to Activision właśnie przeniosło na rynek zachodni z rynku japońskiego boom na gry muzyczne, tak?
Tak.
Nie oszukujmy się, to Activision możemy dziękować, że mieliśmy przede wszystkim no, Guitar Hero.
Guitar Hero, czy tam Rock Bandy, czy... Ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, to właśnie Japonia oprócz mangi, anime, sushi i paru innych rzeczy dała nam coś takiego jak automaty z Dance Dance Revolution, które w Europie do pewnego momentu może nie były jakoś zbytnio popularne. O co chodzi? Mamy sobie grę, w której tam widzimy swój awatar w 2D lub później 3D i mamy lecące strzałki, które lecą do rytmu muzyki i my mamy kontrolę po prostu 4 strzałki lub później rozbudowano do 8 jeszcze po przekątnej. Musimy wskakiwać na nie tam, nie wiem, nogami, jedną nogą, to już zależy jaki tam mamy sposób na granie. Gry są fajne, tylko pieruńsko męczące, bo jak się chwilę poskacze, to jednak wiesz tam, no to wymaga trochę jednak krzepy wysiłku. Później dostaliśmy właśnie do tego typu gier maty do tańczenia w domu, więc nie trzeba jechać rzucać monetki w automat, tylko każdy może sobie poćwiczyć. I tak jak mówisz, wszelkiego rodzaju gitary, klawiatury MIDI, zestawy perkusyjne. Oczywiście Nintendo poszło w swoją stronę i co? Dostaliśmy bębenek.
Tak.
Właściwie dwa bębenki.
I to jest ciekawe, bo bębenki mieliśmy dość kontrowersyjne, bo zaczęliśmy od gry muzycznej, no nie? A później się okazało nagle, że tęgie umysły, wiesz, w Nintendo wymyślił, że mamy Donkey Kong, DK, gdzie mamy platformówkę, gdzie kontrolerem są bębenki i faktycznie grasz w tą platformówkę, uderzając w bębenki.
Te bębenki mają chyba jeszcze wbudowany mikrofon, bo wiem, że można było tapnąć w drugi naciąg, plus jeszcze klasnąć i to był dodatkowy ruch.
Tak, ale to jest jeden z fajniejszych kontrolerów, jak próbujesz na nim zagrać na targach albo właśnie na jakichś konwentach, bo się okazuje, że po prostu, wiesz, te klaskanie to w pewnym momencie ci ręce odpadają, bo jednak, wiesz,
hałas
jest niesamowity. Także z tym klaskaniem to nie był aż akurat to dobry motyw. Ale w ogóle te bębenki przeżyły, że tak powiem, do dzisiaj. Są jako dodatkowy kontroler na przykład do Nintendo Switcha, bo jest cała seria gier właśnie bębenkowych. Taki no Tatsujin, gdzie po prostu masz dwie pałeczki, jeden bębenek i w stylu japońskiej muzyki po prostu właśnie lecą ci nutki i po prostu uderzasz, tak? I to jest fajne, bo w Nintendo Switch to już urosło do tej, że tak powiem, już do tego poziomu, że możemy używać zwykłego kontrolera, możemy używać ekranu dotykowego, albo możemy się wykosztować, te 4 czy 500 ściągnąć z Japonii oryginalny kontroler i dalej grać na bębenku. Ale widzisz, to jest zabawne, bo na rynku azjatyckim nadal fizycznie te kontrolery właśnie, czy to są arcade sticki, czy właśnie bębenki, nadal żyją. Natomiast rynek zachodni został potraktowany na zasadzie: wy nie potrzebujecie, wy nie chcecie tego. To już jest nieopłacalne, to trzeba kontrolery budować, to już jest, że tak powiem, nul. Papaczki,
znaczy, ale wiesz co, w przypadku na przykład arcade sticków to się zgodzę, bo jest parę firm, które robią customowe. Na przykład jeśli ktoś tam bardziej pro gra, nie wiem, Mortala, Tekena czy cokolwiek innego, no to ja myślę, że on woli po prostu customowy zamówić, taki, który ma być, wiesz, dopasowany do niego, niż bawić się sprowadzanie z Japonii generycznego kontrolera. To raz. Dwa, właśnie mieliśmy te perkusje zarówno, bo to wiesz, były całe zestawy, były gitary, były perkusje, były te kitary, tak. Tam chyba, nie wiem, ze 2 oktawy były, może z 1,5 oktawy. I co ciekawe, one były serie dedykowane zarówno do PlayStation, do Xboxa, były też do Nintendo Wii U, czy tam, no, aktualnej wtedy generacji konsol. Co ciekawe, większość tych kontrolerów ma wyjście MIDI, czyli jeśli podłączymy sobie do komputera, to jesteśmy w stanie mieć, nie wiem, bieda perkusję elektroniczną, czy tam, nie wiem, używać tego jako inny kontroler. plus, nie wiem czy pamiętasz, to chyba tylko na PlayStation była ta seria gier SingStar, gdzie kontrolerami były mikrofony.
Znaczy nie, to SingStar to zapoczątkował się właśnie na PlayStation 2, mhm. później przeszedł na PlayStation 3. Później próbowano zmienić model biznesowy właśnie na zasadzie gry jako usługi i to kompletnie nie wyszło. Natomiast było zabawne co innego, że popularność SingStara przez to, że był na konsolach i popularność karaoke w Japonii, która mm-hmm. nigdy nie została przepisana na rynek europejski, jakoś strasznie się ludziom spodobała, jeżeli chodzi właśnie o konwenty i tego typu sprawy. I powstał UltraStar, czyli open source'owa wersja właśnie SingStara, który wyglądał notabene to, że nikt nie został po prostu pociągnięty do sądu.
To ale to tak cud. Samo odpowiednikiem Rock Banda czy Guitar Hero masz Fretz on Fire.
Tak,
który
to się zgadza.
Jest open source'owy, ludzie, społeczność tworzy do niego tam te pliki z timingami, gdzie możesz dorzucić MP3 i właściwie grać sobie dowolny gatunek muzyki, żeby było zabawniej, nawet jak nie masz kontrolera, możesz użyć klawiatury, bo wtedy to jest tak, że uderzanie w struny to masz pod enterem, a od F1 do F5 to masz naciśnięcie tych przycisków na gitarze.
I żeby było zabawniej, te wersje open source'owe właśnie, jak co byśmy o nich nie mówili, są teraz radosnym promyczkiem słońca, bo się okazuje, że tak, no ja w tym momencie fizycznie w SingStara mogę zagrać, bo dysponuję starą konsolą, mm-hmm. tak? W przypadku PS2 jeszcze nie ma takiego dużego problemu, bo i PS3, bo wszystkie te pakiety piosenek na przykład były na płytach, tak? Tak. No i więc musisz zmienić płytę i masz wtedy inny pakiet. Okej. Okay. Problem polega na tym, co zrobiła na przykład Activision w przypadku właśnie Guitar Hero, gdzie masz na przykład łączenie się z serwerem, albo co się stało z DJ Hero, gdzie niektórych piosenek, nawet jak kupowałeś jako DLC, nie kupisz, tak? Pewna część kontentu już nie działa. Więc w tym momencie masz takie jedno wielkie pytanie, po co to wszystko było? No i tak naprawdę szukasz sposobu, żeby ten kontroler, który notabene ich ceny teraz rosną coraz bardziej, bo ich się nie produkuje, a chyba że w Chinach notabene zostały
znaczy,
jakieś
części. Jest problem. Pomijając już tam, nie wiem, perkusje, których ceny, no już dobijałem prawie do 1000 zł, bo jakiś czas temu patrzyłem, to na przykład miałem smaka, żeby sobie kupić właśnie tego gitara takiego pod Xboxa, bo to właśnie dongla mam to wszystko, ze wsparciem dla MIDI, bo tam i był ribbon kontroler, więc na upartego to nawet można używać jako właśnie kontroler MIDI, tak żeby tam, wiesz, bardziej nie stać za parapetem, tylko bardziej efekciarsko, żeby coś tam, wiesz, zagrać. No i w Polsce ze świecą tego szukać. Jedyna szansa na to sprowadzanie ze Stanów, gdzie to też jak policzyłem, no to wychodzi ładna sumka i pytanie, czy zaczyna się opłacać. Natomiast jeśli chodzi właśnie o SingStary, to mówisz, to jest dobre, że no masz grę na płycie, nie potrzebuje żadnego DLC dociąganego, bo serwery na przykład dawno zaorane zostały.
Tak, więc to jest pewien sposób właśnie całe szczęście, że te wersje open source'owe jednak, wiesz, próbują, żeby te gry przeżyły. Zwłaszcza, że to jest zabawne, bo jak wejdziesz do lokali gamingowych, nie tylko w Polsce, ale wiesz, nawet za granicą, to ten właśnie Rock Band, Guitar Hero gdzieś tam zawsze jest, bo to jest jakby ten poziom rozgrywki, pewien styl, którego się nie da powtórzyć. To był naprawdę, te 10 lat temu, to był peak of the performance tego gatunku.
Tak,
że mogłeś w dwie osoby albo w ileś tam usiąść, albo w jedną osobę i wiesz,
o ile na przykład, wiesz, Guitar Hero mi się jeszcze podobało, o tyle na przykład DJ Hero.
Ja wiem, tak. Ja wiem, nie twoja bajka.
Nie moja bajka. Znaczy, wiesz co, pograć chwilę mogę, ale to totalnie nie
trafię do
tego.
Ciebie. Natomiast no. Zabawne jest to, że na przykład pierwsze DJ Hero oferowało piosenki, które miały tryb łączony, że było możliwość grania na gitarze i na tej DJ-ce. Także to było dość fajne i to był dla mnie peak of the performance całego właśnie gatunku gier muzycznych. Bo jednak w Polsce, trochę jak w Japonii, posiadanie Dance Revolution i całej tej maty no, sprawdza się w ten sposób, że prędzej czy później ktoś sobie złamie nogę albo coś zniszczy.
Biorąc pod uwagę to, że jak kiedyś kupiłem taką matę.
Ja też, wszyscy, jakość, każdy kupił tą matę.
Tak, one nie kosztowały dużo, jakość wykonania była po kilku razach się rozpadła, po prostu przestały kontaktować te styki, nie zagłębiałem się w to, nie wchodziłem, wiesz, a może kiedyś sobie rzeczywiście zbuduję automat taki, wiesz, z krwi i kości. Dobra, jeszcze jest jeden kontroler, który muszę koniecznie wspomnieć, mianowicie mokry sen hydraulika, czyli te dziwne rurowanie do PlayStation, w które wkładałeś świecące kontrolery, do piu, piu, piu.
O Chryste Panie, tak, to wspominaliśmy o tym chyba nawet na poprzedniej audycji, tak, PlayStation Move. 2012 rok i genialny plan, wiesz, szachy 5D Sony na zasadzie kiedyś tego będziemy mogli użyć do VR-u i będziemy w ogóle mogli tego użyć do wszystkiego. Dwa piloty z kolorowymi kulkami zawieszonymi. I
znaczy, wiesz,
to było, nie było głupie. Pomysł
same
był dobry.
Piloty z kolorowymi kulkami to wiesz, obejdzie, ale mi chodzi właśnie o te dziwne, ten świecące. Znaczy, to wyglądało.
Nakładki,
jak
nakładki pistoletowe, tak?
Imitujące właśnie giwery.
To miałem nawet. Tego, ten ostęp, ten niżej. Ten. O, tak, tak.
Jak paralizator wygląda.
Jeszcze wyżej. No tak, one wiesz, no, broń, ale nie broń. O, no tak.
Pistolet na wodę. Ale chodzi mi o to, że niektóre z tych kontrolerów to wyglądały tak, jakby ktoś wsadny powiedział, wiecie co, dajcie mi pół godziny i wrócimy do tematu. Po czym koleś wychodzi z biura, idzie do najbliższego sklepu hydraulicznego, kupuje rurkę na metry. Koleś mu w sklepie od razu jakimś tam, nie wiem, opalarką, palnikiem wygina tą rurkę, klei do kupy i wiesz, i przynosi gotowy kontroler.
Żeby było zabawniej w ogóle, teraz takie próby są właśnie z Oculusem, właśnie Questem i paroma innymi VR-owymi kontrolerami, bo to jest zabawne, że Sony przemyślało, że jeżeli chodzi o takie tego typu kontrolery i strzelanki, musisz mieć punkt podparcia. Bo w pewnym momencie jednak większość ludzi, ale no każdy się męczy, tak? Więc fajnie jest, jak masz możliwość chwycenia, wiesz, tego kontrolera w paru miejscach. I to działało do pewnego momentu, bo i tak człowiek się męczy, ale też, wiesz, to musisz robić specjalnie dedykowane gry właśnie pod piu-piu, no nie? O Jezu, no 19 tych, no to jeszcze nie najgorzej. Ale właśnie są zabawne czasy, bo Sony tak naprawdę, nie wiem, jak dla mnie to wszystko, te wszystkie właśnie Kinect, znaczy te Move, to była próba wskrzeszenia trochę Kinecta i spowodowania, że mamy kontroler, znaczy, mamy coś, żeby ten Kinect się
sprzedawał. Ale widzisz, właśnie, bo o Kinectie nie wspomnieliśmy, a...
No bo nie jest, inaczej jest i nie jest kontrolerem.
Jest kontrolerem.
Ty jesteś kontrolerem.
Tak, ale... no tak. Ale dlaczego Kinect był i dalej moim zdaniem jest rewolucyjny? Z prostego powodu. Dostaliśmy device, który naprawdę wyprzedzał swoje czasy, bo mieliśmy tak, była kamera w kolorze, która głównie służyła do robienia zdjęć na przykład po ukończeniu jakiegoś tam levelu i tak dalej. Była kamera czarno-biała, która rejestrowała same sylwetki i tak dalej. Mieliśmy jeszcze dodatkowo lidar, który służył do rejestracji głębi i tego całego ruchu, tego wszystkiego, więc tak naprawdę tylko od programistów zależało, jak to zostanie wykorzystane w grach. I mieliśmy właśnie gry tam w bieganie, w granie w tenisa, w jakieś pływanie na barkach i tam masę
próby.
Innych rzeczy. Tak, także trochę było. Tak naprawdę w pewnym momencie Microsoft niestety sam zabił Kinecta. Na co społeczność jakaś DIY, właśnie ludzie zrzeszeni wokół hackerspace'ów i tego typu rzeczy co chwilę wynajdują nowe zastosowania. Choćby wiesz, jakaś taka bieda, fotogrametria czy cokolwiek innego. Więc tak naprawdę dla mnie to był świetny kontroler, który marketingowo tak naprawdę Kinect się sprawdzał w lokalach. Ewentualnie zapraszasz znajomych do domu, bo to typowo podparty game, bo znaczy, samemu biegać czy coś.
Znaczy, to też jest zabawne, bo tak, właśnie te wszystkie PlayStation Move, te kontrolery, to były przewidziane do PlayStation Eye, tak? Wydaje mi się, czy to było w tym samym momencie, czy było równolegle właśnie, że był PlayStation Eye, ta kamerka do PS2.
Wcześniej, trochę przed Kinectem.
Tak, bo Kinect to jest 2010 do 360, więc tak naprawdę Sony trochę zmusiło Microsoft do wydawania kasy na technologię. Microsoft zrobił coś lepiej, nie oszukujmy się, że zrobił lepiej. Natomiast jedna i druga firma miała zupełnie różne podejścia do tego samego device'u, natomiast oba device'y skończyły podobnie, bo na przykład nie wiem, czy pamiętasz w Burnout Paradise, to było fajne, natomiast szybko została ta funkcja wyłączona. Jak miałeś na przykład takedown, czyli tam podczas wyścigu kogoś, wiesz, przygniotłeś i on wypadł z planszy, to mogłeś w tym momencie zrobić zdjęcie, znaczy konsola ci robiła automatycznie zdjęcie, no nie? Więc można było pokazać faka albo się uśmiechnąć, albo coś tam. I też kamera tobie robiła automatycznie zdjęcie, jak zostałeś znokdałdowany, więc wiesz, mogłeś zobaczyć reakcję drugiego gracza. No oczywiście zostało to dość szybko wyłączone, ale ja uważam, że to była jedna z fajniejszych, wiesz, w ogóle opcji. Był też przez moment próba kombinowania w niektórych grach, tak jak na przykład w Call of Duty miałeś, że masz voice chat, tak? Kogoś ustrzeliłeś, no nie? I słyszałeś jego reakcję. No to też zostało w do paru gier próba wplecenia tego, ale też zostało szybko wyłączone. Natomiast nie wiem, czy słyszałeś w ogóle, był taki jeden tytuł właśnie na Kinecta o mechach. Już nie pamiętam, czy to była jakaś główna seria, czy nie. I tam właśnie polegało na tym, że ty jesteś kontrolerem. Ty już możesz wszystko to. No i nagle się okazało, że Kinect jest spoko, ale jak masz ileś tam kontrolerów, wiesz, ileś tam ruchów wszystkiego, to on nie jest aż tak dokładny, w ogóle on nie jest dokładnym tym, więc na przykład...
Znaczy tu nie chodziło o precyzję.
No, a w tej grze chodziło o precyzję, więc to się w ogóle nie udało. Ale jest jeden tytuł, jest jedna seria, która tak naprawdę do dziś żyje i to jest takie dość dziwne, że ta seria nadal żyje, mimo że Kinect już nie żyje. To jest Ubisoftowe Just Dance, które w lokalach świeciło sukcesy. Ta gra na Kinectie działała, robiła to dobrze, bo skomplikowaność tych ruchów nie była zbyt duża i chyba, jeżeli nie pamięć nie myli, to tam nawet był tryb wieloosobowy, że tam do 3 czy 4 osób mogło na jednym Kinectie grać. I podliczało punkty. Już nie działało tak dobrze, ale faktycznie nadal działało. Na targach na wszystkich tych to oczywiście robiło zawsze furorę, no bo wiesz, no jednak jak ludzie się bawią, tańczą, no to już jest takie...
zbiegowisko się robi.
No nie, co się dzieje. Więc Ubisoft fajnie to zagospodarował, natomiast no całość została zaorana, no bo ile można oddawać kasy na coś, co... No nie oszukujmy się, no jest studnią bez dna, tak? Bo jednak czas produkcyjny jest o wiele dłuższy. No i mam wrażenie, że teraz na przykład mamy do czynienia, jeżeli to już mówiliśmy o z VR-em, tak? PlayStation nadal ułoży kasę na VR, a Microsoft w tym momencie mówi nie, potrzebujemy po prostu konsoli.
Tak.
Konsoli, nic więcej. Konsola, pad, Game Pass.
Wiesz, podejrzewam, że ktoś popatrzył w tabelki i okazało się, że właśnie jeśli chodzi o sprzedaż, granie i tak dalej. Po drugie, większość ludzi chce po prostu po przyjściu z pracy, ze szkoły, usiąść na tej kanapie, wziąć tego pada w rękę i po prostu, nie wiem, w Call of Duty, Halo porobić piu-piu-piu, pograć w cokolwiek innego, w te swoje ulubione gry, a nie jeszcze przed tyranem po całym dniu skakać przed konsolą jak małpa.
Tak, to w ogóle, żeby było zapewnienie do tego tematu, na pewno będziemy wracać, bo to liznęliśmy. Nie wiem, czy też słyszałeś w ogóle właśnie o tym, ty jesteś kontrolerem, cały ten ruch. To
oczywiście po drodze gdzieś była aferka, że to Kinect szpieguje, bo patrzy tymi kamerami.
Tak, tak, to też zapoczątkowało ten, więc mówię, o Kinectie można będzie zrobić całą jeszcze dyskusję i też wrócić do tego właśnie całego właśnie nurtu, ty jesteś kontrolerem, na przykład Sega Activator, nie wiem, czy słyszałeś w ogóle, taki dość ciekawy kółko, coś tak wygląda jak hula hop, w którym po prostu musiałeś machać rękoma, żeby chyba, jeżeli tam były chyba nie diody, tylko były jakby promienie laserowe czy coś takiego i trzeba było je przecinać, po prostu ręce wkładać w odpowiednie miejsce. I oczywiście to nie działało.
To przypomina trochę swojego czasu Roland w swoich syntezatorach montował, to się nazywało D-Beam i miałeś po prostu fotodiodę i diodę pod czerwoną i dłonią. Po prostu
tak,
było
dokładnie.
Tak, że przybliżałeś, oddalałeś. Fakt, że to można było sobie przypisać daną tam, nie wiem, parametr, który chciałeś kontrolować, tym, nie wiem, modulację, benda czy cokolwiek innego i to tak naprawdę
działało.
Działało i nie było zbytnio użyteczne, bo łatwiej jest pokręcić gałeczką, wiesz, precyzyjnie sobie ustawić wartość, chyba że chcesz, wiesz, efekciarsko po raz kolejny, to mówię, grać, wiesz, żeby było widać twoją ekspresję, no to wtedy rzeczywiście to się sprawdza, a tak naprawdę no to był bajer, który, wiesz, każdy się pocieszył chwilę i później nikt do tego nie wracał.
Tak, więc mówię, to były zabawne czasy i właśnie ty jesteś kontrolerem, to jest coś, do czego bym jeszcze chciał wrócić, bo to było zabawne. To spowodowało, że mieliśmy no, salony z grami i to było jakby taki trochę moment, kiedy ja myślałem, że przyjdziemy od tych maszyn, tak? Przyjdziemy od arcade'ówek do jakiegoś innego momentu, natomiast okazało się, że nie, że wszystko zostało zaorane. Wszystko poszło do domu, wszyscy, wiesz, nagle wszystkich było stać na konsolę. Natomiast teraz mamy dość ciekawy moment, taki właśnie nawet nie przejściowy. Gaming stał się casualowy, gaming stał się dla wszystkich dostępny. Wszyscy mogą grać na telefonie, natomiast jakby nie ma wybitnie jakichś gatunków, które by się spopularyzowały, żeby były dominujące. Nie ma też jakichś gatunków takich mocno eksperymentalnych. No po prostu jest taki trochę indie duszą, indie ciałem, tak? Dosłownie. Bo mamy parę osób, które gra w RTS-y, tych gier muzycznych, to wszystko już jest takie mocno chałupnicze. Właśnie
ale właśnie na konsolach RTS-y, no to
coraz lepiej działają.
No, to dobrze, że coraz lepiej działają, ale problemem dla mnie przynajmniej jest to, że sterowanie odbywa się padami. Ja wiem, że na przykład od czasów Red Alerta 1 na PlayStation 1 minęło dużo czasu, ale to jednak, wiesz, gdybym nie znał innej metody sterowania, no to no, spoko, pasuje mi, ale potem jak usiądziesz i popstrykasz myszką plus, wiesz, jakieś skróty klawiszowe, coś, no to granie na przykład na padzie w RTS-y, moim zdaniem, wtedy trochę traci sens.
No, po raz kolejny wracamy do tego samego, czyli granie w ten, na konsoli nie ma sensu. No i co, kapitanie? To by było chyba na tyle, tak, jeżeli chodzi o temat ten. Liznęliśmy trochę właśnie kontrolerów, trochę tego. Z swojej perspektywy, który, czym najwygodniej ci się grało, poza klawiaturą i myszką?
Powiedziałbym, że pad xboxowy, ale też przez lata używania to chyba pad właśnie wszelkiego rodzaju pady SNES-owe klonów też dobrze leżą w łapach. Chociaż warto jeszcze, o, bo widzisz, nie mówiliśmy o kontrolerze do Dreamcasta, który no teoretycznie niczym się za bardzo nie wyróżniał, bo no co, gałka analogowa była, były przyciski, ale miał jeszcze dodatkowy feature, mianowicie karty pamięci, bo wtedy tak, nie było chmury, wszystko było zapisywane na kartach pamięci, one się nazywały chyba VMD, o ile dobrze pamiętam. Miały swój ekran LCD i po wyjęciu z kontrolera mogły służyć za mikrokonsolkę taką prostą, z prostą grafiką, gdzie można było grać w proste gry.
To... A, tak, 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 to dwie mocyczki, ten. Znaczy, żeby było zabawniej, to też miało jeden plus, który notabene teraz miałby, że tak powiem, zastosowanie. Wyobraź sobie, że te kontrolery miały być przyczepione kablem na stałe w lokalu albo w jakimś...
Tylko przychodzisz ze swoją kartą pamięci.
Tak, tak, i możesz sobie wszystko zapisać.
Ale to powiem ci lepiej. Przychodzisz do lokalu, lokujesz się na swoje konto Microsoftu na przykład i masz swój progres w grach.
To tak dobrze nie działa. Dobrze, dobrze o tym wiesz, że logowanie się w obcym miejscu tak, do swojego konta niestety
nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeszcze warto też wspomnieć, bo tak jak właśnie mówiliśmy, Nintendo zawsze robiło rzeczy po swojemu, trochę na opak. No i cudowny kontroler do Nintendo 64, do którego obsługi wymagane były trzy dłonie.
No bo to chodziło o to, że miałeś chwycić, jak grałeś w jeden typ gry, to miałeś chwycić, wiesz, lewą ręką
drążek. Tak, ja tak, i to chyba był pierwszy popularny taki pad, który posiadał gałkę analogową.
Znaczy, no nie, bo to 95-96, no czy to dokładnie ten sam moment, co Sony. I to taka próba, wiesz, walki między sobą, to właśnie, tutaj nie chcę powiedzieć, co było pierwsze, kura czy jajka, ale mniej więcej właśnie DualShock pozamiatał na rynku japońskim i globalnym, tak Nintendo 64 myślał też, że pozamiata, a się okazało, że no wśród fanboyów nadal jest uważany za jeden z najlepszych kontrolerów, natomiast komukolwiek teraz pokażesz ten kontroler Nintendo 64,
to głowa
wszyscy
wybucha.
Się, tak, wszyscy łapią się za głowę, jak to w ogóle z tego korzystać.
Tak, tak naprawdę Nintendo 64 swój sukces, bo konsola była dobra. Tak na dobrą sprawę wtedy parametrami, wydajnością PlayStation zjadała. Wciągała nosem od nic, ale oczywiście piętą achillesową były kartridże, a raczej ich pojemność i koszt wyprodukowania dużych kartridży. Tak naprawdę to chyba największe to były 64 albo 128 MB kartridże. Ale też jeśli chodzi o kartridże, zaletą było to, że można było, na przykład konsola była za słaba albo deweloperzy nie ogarniali za bardzo sprzętu i słabo już im szła optymalizacja, to można było dorzucić dodatkowo jakiś koprocesor, akcelerator 3D czy cokolwiek innego. W kartridżu to się chyba nazywało VFX. No mniejsza o nazwę, ale pamiętam, że było kilka gier, które miały właśnie dedykowany dodatkowy chip graficzny, który był montowany właśnie w kartridżu, więc gra wyglądała i działała lepiej. Więc tak, do 64 MB były 512 megabitów kartridże. No ale Nintendo i ich czasami dziwne wybory.
Czasami, nadal dziwne wybory. Doszliśmy już do tego momentu dość zabawnego w historii, że mamy Nintendo Switch, który ma notabene normalne, albo przynajmniej jeden z normalniejszych sposobów właśnie poruszania się w grach i wiesz, grania. No, mamy te Joy-Cony. która notabene, że gdyby nie ten driftujący, wiesz, gałki driftujące, to byłby jednym z najlepszych kontrolerów z tego dla mnie powodu, że możesz sobie odpiąć, możesz trzymać w obu rękach jakby, wiesz, jedną lewą część i prawą część i możesz siedzieć po prostu na kanapie z pełnym wywaleniem, no nie? I w obu dłoniach masz, wiesz, jeden kontroler, drugi kontroler, więc możesz sobie dowolnie te ręce trzymać.
Ale nie? To już o tym wielokrotnie mówiliśmy, że po prostu zły design, bo tak. Zamiast zastosować halotrony, użyto ścieżki rezystywne, które się wycierają i...
Chciano zaoszczędzić, no nie oszukujmy się. Natomiast tak. Zabawne jest to, że Nintendo nigdy nie powie, że popełniło błąd i zamiast wypuścić wersję V2, V3 albo Pro nawet swojego kontrolera, Joy-Conów, które kosztowałby na przykład dwa razy więcej. Nie, bo oni wtedy by.
Ale czemu masz kupić jeden Joy-Con, jak możesz kupować nowy Joy-Con co pół
dokładnie,
roku?
To jest jedna strona właśnie, że możesz kupować cały czas ten, a z drugiej strony też wydaje mi się, że to jest ich mentalnie takie zakorzenione, że gdyby wydali lepszy kontroler, to
przyznaliby się do błędu.
Także tak. Oni idą w zaparte, cały czas wypuszczają kolejne te wpychamy papierki i inne rzeczy do tych Joy-Conów, a to tylko, że tak powiem, psuje jeszcze szybciej. Tak. Także cudowna era, natomiast przynajmniej teraz jesteśmy już w takiej lepszej erze, że są różne przejściówki, różne dongle, więc nawet tego pada od PlayStation 3, tak? Da się pada od PlayStation 3 podłączyć do Switcha.
Chyba tak.
Tak. No jest taki na USB, przejściówka na USB, USB-C, podłączasz to wszystko i masz taki, wiesz, taki, wiesz, kitranek.
To mi przypomina takich w latach 90, no koniec lat 90 były te właśnie na przykład kierownice, gdzie miałeś tak kierownicę, którą mogłeś podłączyć sobie do kompa, ale była przejściówka i że tam robiłeś na przejściówce pstryk i w tym momencie kierownica na przykład działała z PlayStation, no, bo tak też było.
Tak, więc... tak. Było tak najczęściej, że do większości kierownic było tak, że miałeś właśnie tego przejściówkę. No to kabel się kończył właśnie albo na USB,
I się podłączało coś, albo się rozpinało kabel na pół i się zmieniało na końcówkę.
PS2, tak? No ten taki...
PS2, czy tam właśnie USB, czy tam
DualShockowy
konsolowy jakiś, no tak, ale tak było.
No. Do tematu będziemy wracać, mówię, temat dość intrygujący, dość ciekawy, jak to wyglądało. Teraz naprawdę żyjemy w dobrych czasach, wiesz, wyciągasz pada, podłączasz go do telefonu i to w jakoś bangla, bez żadnego tam. Co prawda dużo czasu to zajęło, zanim doszliśmy do tego momentu, ale żeby nie było... 5 powodów, dla których warto wyjść bądź zostać w piwnicy na sam koniec, kapitanie.
Tak, jeśli chodzi o powody do zostania, do wyjścia. Środa Cienkoga, wiadomo. Jeszcze tak jeden dzień, 11 godzin i 22 minuty. Na Gogu na przykład jest Tydzień Mitologii i wszelkiego rodzaju różniaste takie właśnie gry. I co tu mamy? Tak na szybko jak patrzę. Black Book, Black Tail, no trochę tak, masa jeszcze innych gier, w które nigdy nie grałem, więc tak, Princess of Persia też jest przeceniony na 8 ziko, więc myślę, że tutaj można coś tam ugrać, bo widzę, a nie, Hellblade to jest akurat w pełnej cenie. Co tu jeszcze mamy? Tydzień z retroizm, no, tak jak dzisiaj mówię, że my jesteśmy już retro, no to właśnie są też retro gry, bo na przykład mamy tutaj Command HQ, co tam jeszcze, Dragon Sphere, Silent Service 1+2, Star Lord, no trochę tego się, tak, Sid Meier's Covered Action, trochę się tego uzbierało. Oczywiście oprócz tego jakieś standardowe generyczne promki związane z Gogiem, po prostu to co wrzucają. No tak, no to chyba jeśli chodzi o Goga to tyle. Na Epiku, jakby to powiedział Piechociński, na Epiku bez zmiany. Ciągle mamy promki. Właśnie czekam na doładowanie strony, bo coś tutaj nie pstryka. O tak, jeszcze dzisiaj, nie, do 23, czyli do najbliższego czwartku, Warhammer 40 000, Gladius, Relics of War, a później wchodzi Chess Ultra i World of Warship. Starter pack.
Oh yeah. Czyli dodatki do sieciówek.
Czyli czołgi, tylko że na wodzie.
No. Dobra, ja dorzucę od ciebie dość ciekawe. Do Game Passa dołączył Sid Meier's Cywilizacja. I to stare Cywilizacja, ale też Cywilizacja 6. A oprócz tego chyba najciekawsza sprawa jest taka, że na Humble Bundle w ogóle jest ten dość ciekawy, bo jest, jak nie stać cię albo nie masz ochoty grać na Nintendo właśnie w Mario Kart, to jest Kart Club, czyli indycze gry wyścigowe. Właśnie w stylu Mario Kart. I chyba jedna z najciekawszych póki co, powiem ci szczerze, na Fanaticalu jest oferta. 3 gry za 14 zł.
No to dobry deal.
Bierzesz, wybierasz sobie wybierasz gry z listy i możesz za 14 zł i 20 groszy możesz sobie stworzyć paczuszkę. I żeby nie było, wśród tych gier na przykład jest Payday 2, jak ktoś nie dorwał na promocji, to możesz sobie dorzucić. Jest też Cobra Kai gra, jestem ciekaw jak dużo ma wspólnego z serialem. Ale oprócz tego też jest na przykład Autonauts, I Am Bread. No, nie, chyba wszyscy słyszeli chociaż trochę o I Am Bread, no nie, jak jesteś sterujesz kromką chleba. W ogóle
prawie Pickle-Rick.
Za tydzień pomówimy, bo I Am Bread ma w ogóle historię. No ale to musisz poznać. No dobra. Za tydzień właśnie o I Am Bread. Natomiast Game Dev Studio też jest do zgarnięcia właśnie w tej parce. I to jest zabawne, bo Game Dev Studio to wiesz, to jest tego typu gra, których też było właśnie mnóstwo. O tym, jak zakładasz studio i musisz zrobić grę. Także gra o robieniu gry, jak najbardziej na topie.
Samo życie.
Natomiast jeszcze z tego, co widzę, za darmo jest Tiny Tina Assault on Dragon's Keep, no nie, Wonderlands, DLC do drugich Borderlandsów, jeżeli mnie nie, tak? No dobra, no, no niezależne DLC właśnie do drugich Borderlandsów. Jest do zgarnięcia za free na Steamie. Także fajnie, bo był na Epiku rok temu, 2 lata temu, tak, a teraz jest na Steamie do zgarnięcia. Czyli jeżeli ktoś ma focha na Epika, to może sobie przypisać. No i co? To by było chyba na tyle. Tak. To pytanie. Dzisiaj sobie pogadaliśmy o tym, jak było
o
kiedyś.
O grach ratowniczych.
Tak, tak. O serialu ratowniczym i poza tym o szalonym świecie kontrolerów, jak to było kiedyś i jak to w ogóle, że tak powiem, mogło wyjść, a nie
jak
wyszło.
Jak to się stało, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
Tak, ale ja jestem bardzo szczęśliwy, że wszyscy mamy te kontrolery, jakie mamy, a i tak myszka i klawiatura no nadal
widzę. Trochę taki industrial standard.
No tak, i ten pad taki właśnie zestandaryzowany. Także dzisiaj żegnałem się z wami.
Kapitan.
Oraz Gorki.
Do usłyszenia już
niebawem.
Niebawem.